Można zwariować to podcast o zdrowiu psychicznym, relacjach i dbaniu o siebie.
Działamy w ramach Fundacji Można Zwariować dzięki wsparciu patronów i matronek.
Szczególnie dziękujemy najhojniejszym wspierającym, wśród których są Emilia, Maciej, Jakub, Anita, Maja, Malwina i Zofia.
Zostań częścią tej grupy i pokaż światu, że można zwariować. Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj przychodzimy do Was z nagraniem z naszego ostatniego wydarzenia w serii Można Bezpiecznie Zwariować, które organizujemy razem z Volvo Car Warszawa w ich przestrzeni w Warszawie. A naszą gościnią była dr Asia Podgórska.
Rozmawiamy o różnych neurobiologicznych aspektach, które wpływają na nasz nastrój. Spotkałyśmy się tam przy okazji Dnia Walki z Depresją, więc to też jest jakiś temat, wokół którego się skupiłyśmy, ale ponieważ było Was tam naprawdę dużo, to pojawiło się też mnóstwo pytań od publiczności.
Tak, więc jeśli dosłuchacie do końca, to też usłyszycie te odpowiedzi i całą dyskusję, która działa się na spotkaniu. I w tym momencie też możemy zaprosić Was na kolejne spotkanie z tej serii w Volvo Car Warszawa przy Marszałkowskiej 89 już za tydzień, czyli 10 kwietnia.
Naszą gościnią będzie Joanna Ibisz, która jest lekarką medycyny stylu życia i z którą będziemy bardzo chciały porozmawiać o tym, jak na nasz nastrój wpływają różne inne aspekty związane z naszym zdrowiem. Od hormonów, poprzez dietę i różne inne rzeczy.
Tak, trochę porozmawiamy w kontekście nadchodzącej wiosny. O co warto zadbać w tym czasie, jak powrócić do energii po zimie. Także jeśli jesteście w Warszawie albo niedaleko, to bardzo serdecznie Was zapraszamy na godzinę 19 do Volvo na Marszałkowskiej. Wystarczy zapisać się przez stronę, którą podlinkujemy w opisie tego odcinka.
Do zobaczenia i miłego słuchania. I naszą gościnią jest dr Asia Podgórska.
Witamy.
Witam, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, jest to w końcu jakaś okazja do zobaczenia z ludźmi po powrocie z Azji, więc tym bardziej fajnie.
Tak, i porozmawiamy o depresji również w kontekście Światowego Dnia Depresji, który obchodzimy 23 lutego, czyli już w ten piątek. To jest zawsze dobry pretekst, żeby trochę przypomnieć temat, oswoić go, znormalizować, ale ponieważ mamy okazję dzisiaj porozmawiać z Asią, która jest, zajmuje się taką dziedziną bardziej właśnie neurobiologiczną, to też trochę o tych źródłach depresji, czy o tych mechanizmach, które za nią stoją. Depresja jest zaburzeniem nie tylko nastroju, ale też zaburzeniem aktywności czy motywacji. Czyli mamy tą zniżkę w postaci smutku, bezradności, poczucia winy, różnych emocji, ale również w postaci obniżonej aktywności. Czy tak na wstępie chciałabyś nam powiedzieć, jakie biologiczne mechanizmy za tym stoją?
Tak, rzeczywiście. W ogóle przypomniałaś, że w piątek tak obchodzimy dzień chyba radzenia sobie z depresją, czy w ogóle też...
Tak, oficjalnie walki,
ja nie lubię tego słowa,
ale my
walki.
Kiedyś to przemianowałyśmy na oswajanie depresji.
Oswajanie, rozmawianie, gdzieś tam nagłaśnianie tematu, bo rzeczywiście jest tak, że jest to problem palący i no tak, to trochę taka nihilistyczna wizja być może, ale myślę, że warto o tym mówić, bo możemy coś z tym zrobić realnie i pewnie dzisiaj chciałabym, żeby taka była konkluzja naszego spotkania, ale no depresja nas goni tak samo jak choroby neurodegeneracyjne, to znaczy takie są predykcje WHO 2030-2035 rok, ma to być jakby pierwsza przewlekła choroba, najczęściej występująca i tak jak Aniu wspomniałaś tutaj, zaburzenia nastroju, zaburzenia w neurochemii, o czym zaraz powiemy, ale depresja tak naprawdę dzisiaj już mówimy też z wielką jakby taką pewnością, że jest chorobą całego organizmu, czyli choruje cały człowiek, cały pacjent, nie jest kompletnie ona oderwana od takiego zdrowia somatycznego. Wiemy dzisiaj, że jest powiązana bardzo mocno z przewlekłym stanem zapalnym, z przewlekłym kortyzolem, z tak zwaną hiperkortyzolemią, czyli po prostu jest pokłosiem przeważnie przewlekłego stresu. Oczywiście też mamy zmiany na poziomie genetycznym, o których opowiem, czy jakieś takie sytuacje losowe w życiu, bo myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że depresja gdzieś tam powolutku może się rozwijać i te kaskady biochemiczne mogą zaczynać się psuć, coś tam się dzieje, ale są też przypadki, kiedy człowiek ma się wspaniale, ma super rozwiniętą, powiedzmy, rezyliencję, czyli radzi sobie ze stresem, z trudnościami, ale pojawia się jakaś sytuacja w życiu. Śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, jakiś rozpad relacji. No i wtedy jakby człowiek, który nawet ma najsilniejsze zasoby, może zostać dotknięty depresją, tylko oczywiście wtedy łatwiej jest, powiedzmy, z tego stanu wyjść.
Bo mamy ten konkretny powód.
Bo tak? Mamy ten konkretny powód.
Czy daje też nam ten sens.
Dokładnie, też o tym pewnie poczuciu sprawczości porozmawiamy, no bo rzeczywiście są ludzie, którzy dotknięci byli i są bardzo trudnymi zdarzeniami. O tym pisze chociażby Frank, człowiek w poszukiwaniu sensu, że możemy mieć bardzo trudne zdarzenia, ale coś w nas jest takiego, jakaś taka siła sprawcza, która oczywiście też dotyka biologii, ale pozwala wyjść łatwiej lub jakby gorzej. To jest już cała historia o rezyliencji, o której wiadomo, nie będziemy miały czasu mówić, ale o tej odporności psychicznej. Natomiast jeśli byśmy miały sobie tak rozłożyć na takie kilka podstawowych filarów, dlaczego, skąd depresja na poziomie biologicznym się bierze, no to to, co wiemy dzisiaj i myślę, że warto o tym mówić, że to kompletnie nie jest tylko historia serotoninowa. Bardzo bym chciała to podkreślić, bo to jest związane między innymi chyba z zeszłoroczną, rozmawiałyśmy też o tym, dziewczyny, pamiętam, i ja też z Asią Gutral pisałyśmy razem, tak jakby razem z innymi psychiatrami i naukowcami, oświadczenie trochę, że to znane już Umbrella Review, które wyszło dotyczące, że leki SSRI nie mogą działać, bo nie wszystkie osoby dotknięte są zaburzeniami serotoniny. Owszem, depresja nie zawsze jest związana z zaburzeniami serotoniny, co wcale nie świadczy, że leki SSRI nie działają, bo one działają na wielu, wielu innych poziomach.
One tak jakby nie dodają tej serotoniny bezpośrednio, tak jak tam było takie porównania, że na przykład aspiryna też nie dodaje ci aspiryny w organizmie.
Że nie uzupełnia braku aspiryny w organizmie.
Tak. Czy to jest w ogóle, to może zanim opowiem o tych mechanizmach, do tego się Aniu przyłączę, do tego co powiedziałaś, musimy sobie zdać sprawę z tego, że leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI, ja tutaj nie jestem psychiatrką, ja tylko mówię o mechanizmach neuro, to nie jest jakaś magiczna pigułka, która daje nam dawkę serotoniny. Leki SSRI działają na tej zasadzie, że zwiększają nam ilość naszej własnej, wytworzonej endogennie serotoniny w synapsie poprzez taki mechanizm, że hamuje się wychwyt zwrotny tej serotoniny. Czyli to jest nasza serotonina, która po prostu dzięki lekowi zostaje dłużej i działa po prostu pomiędzy neuronami, ale my też z czegoś tą serotoninę musimy sobie ukuć. Dlatego tak ważne jest to, że kiedy leczymy się przeciwdepresyjnie, to te wszystkie elementy związane z dietą, z ruchem, z rytmem okołodobowym, z sytuacjami, które zwiększają nam poziom serotoniny, są ważne. Ale to, co chciałabym tutaj nawiązać do tej serotoniny, czyli jednym z elementów powstawania depresji na poziomie biologicznym jest rzeczywiście deregulacja w tej tak zwanej dzisiaj, możemy powiedzieć, zupie neurochemicznej. Czyli najczęściej spotyka się sytuacje, w której pacjent, osoba dotknięta depresją ma obniżony poziom serotoniny. Ma, ale może mieć, ale nie musi. Może być też sytuacja, w której ma obniżony poziom noradrenaliny, która wytwarza nam się z dopaminy. Stąd też często w takim leczeniu może być stosowane nie tylko leki z grupy SSRI, tylko leki z grupy SNRI, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, co po prostu może objawiać się też takim innym stanem pacjenta, że nie tylko te kwestie właśnie braku takiego ukontentowania, radości, spokoju, czyli serotonina, ale też kompletnie właśnie tego braku motywacji, takiego pobudzenia do działania, więc noradrenalina też tutaj jest zaangażowana. Oprócz tego w całej tej mieszance widzimy zmiany w obrębie takiego neuroprzekaźnika, jakim jest GABA, czyli kwas gamma-aminomasłowy. To jest jakby taki nasz główny hamulec w układzie nerwowym. GABA najbardziej możemy sobie go jakoś tak powiązać z działaniem przeciwlękowym, uspokajającym, takim otwierającym społecznie. On też jest bardzo ważny w kontekście snu, prawidłowej regulacji rytmu okołodobowego. I rzeczywiście u osób dotkniętych depresją mogą być też deprywacje tego GABA. Więc to wszystko jest wypadkowa jakby powiedzmy tych cząsteczek. U każdego z pacjentów może to wyglądać w inny sposób, ale wiadomo, że na poziomie neurochemii coś się dzieje. Kolejnym elementem, o którym wiemy, że w depresji też jakby ulega deregulacji, jest tak zwana teoria związana z BDNF-em. To dla osób, które gdzieś tam interesują się neuronauką, neurobiologią, to pewnie jest znane białko, ale powiem o nim kilka słów. BDNF to jest tak zwany czynnik troficzny pochodzenia mózgowego. Troficzny, trofizm, trofia, odżywianie, czyli to jest w takim potocznym rozumieniu białko bardzo ważne, na którego i też ważne dla nas z perspektywy osób, które gdzieś tam się edukują, dietetyków, lekarzy, pacjentów, bo my możemy wpłynąć na BDNF i to jest chyba najcudowniejsze. Ale to białko właśnie powoduje, że po pierwsze neurony się regenerują, mogą się ze sobą komunikować, może dochodzić do prawidłowego budowania sieci neuronalnych, synaptogenezy. Te wszystkie elementy w depresji są zaburzone, czyli komunikacja w mózgu zawodzi. Proces powstawania nowych komórek nerwowych też nie do końca przebiega pomyślnie, a co więcej, mózgi osób dotkniętych depresją, szczególnie już taką powiedzmy dużą depresją, w języku angielskim określamy to jako major depression albo też depresja lekooporna, widzimy, że te mózgi są w pewnym stopniu dziurawe. Mówimy o tak zwanej atrofii, brakuje tych neuronów i właśnie jest to spowodowane między innymi tym, że ten BDNF nie funkcjonuje prawidłowo. Ja to sobie często tak wizualizuję, czy jak no właśnie na zajęciach ze studentami, jako takiego głównego bodyguarda neuronów, czyli to jest czynnik, który po prostu jest kluczowy, żeby ten mózg mógł być witalny i sprawny. I rzeczywiście jest tak, że u pacjentów dotkniętych depresją, u osób podejmujących próby samobójcze, które związane są z depresją, a nie z inną jakąś chorobą psychiczną, widać obniżony poziom tego BDNF-u, nawet który możemy zmierzyć w surowicy krwi. Czyli tak obwodowo i to jest bardzo ważny marker. Oczywiście my tak go w klinice po prostu nie robimy, ale to jest taki marker właśnie diagnostyczny gdzieś tam w badaniach. No więc właśnie ta teoria też związana z BDNF-em. Spada nam poziom tego białka i to może być wywołane właśnie stresem, nieprawidłową dietą, brakiem aktywności fizycznej, zaburzeniami metabolicznymi. Kolejnym czynnikiem, który też predysponuje i prowadzi do depresji i tak jak tutaj na początku wspomniałam, są te kwestie związane z tym, że depresja jest chorobą ogólnoostrojową, czyli stan zapalny. To jest w ogóle teoria już tak gdzieś w środowiskach psychiatrycznych, naukowych, my tak o tym mówimy jako coś pewnego, ale naprawdę to są doniesienia ostatnich lat, można powiedzieć, że depresja jest związana z przewlekłym stanem zapalnym i częściej dotyka osób, które borykają się z chorobami o podłożu zapalnym, borykają się z chorobami autoimmunologicznymi, czyli takim stanem, kiedy my sami produkujemy przeciwciała wobec jakichś tam naszych organów, na przykład choroba Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Leśniewskiego Crohna, czy AZS, jakby różnego rodzaju choroby, które po prostu mają taki chroniczny stan zapalny niskiego nasilenia, no i przede wszystkim choroby metaboliczne. Też dane wskazują, że osoby z zespołem metabolicznym, z cukrzycą typu drugiego, z otyłością, która jest chorobą, która chciałabym to podkreślić, że otyłość jest chorobą i predysponuje do depresji między innymi też, widać bardzo mocno tą koneksję. I to po prostu działa na takiej zasadzie i dzisiaj już bardzo mocno rozumiemy te zależności, że nadmierna masa ciała, tkanka tłuszczowa, biała, wisceralna, szczególnie ta odkładająca się wokół narządów, to nie jest tylko taki jakby zbędny balast czy coś, co nas ogrzewa, tylko rzeczywiście jest to narząd, mówimy, że to jest narząd hormonalnie czynny. Ona wytwarza bardzo dużo mediatorów stanu zapalnego, rezystyna, adipokiny, generalnie związki, które wisfatyna, interleukiny, czyli takie mediatory stanu zapalnego, które wiemy, że przedostają się do mózgu, nerwem błędnym między innymi i powodują tak zwany stan zapalny tkanki mózgowej. Czyli nie dość, że uszkadzają nam neurony, a w depresji to, tak jak wspomniałam, te mózgi zaczynają być dziurawe, nieprawidłowo funkcjonują, te połączenia są zaburzone, to też to bardzo mocno wpływa na tą neurochemię, więc jakby koło się zamyka. Mamy też jeszcze, żeby dołożyć do pieca, taką teorię coraz mocniej już omawianą i też mówimy o tym, że te komórki glejowe, tak zwane astrocyty, są bardzo ważne w funkcjonowaniu mózgu. I rzeczywiście jest też taka teoria tak zwana glejocentryczna, która mówi, że u osób dotkniętych depresją, u pacjentów, którzy rozwijają zaburzenia psychiczne, na przykład w chorobie afektywnej dwubiegunowej również, te komórki wspomagające neurony, astrocyty nie funkcjonują prawidłowo, a też dla nas ma to znaczenie, to nie jest tak oderwane od życia, bo między innymi dieta przeciwzapalna, czy ograniczanie produktów przetworzonych, większa taka aktywność związana z poprawą pracy mitochondriów, wspomaga te astrocyty. Jest jeszcze oczywiście teoria związana z przewlekłym stresem, która też predysponuje do powstawania depresji. No i to po prostu jest taki mechanizm, że przewlekły stres bardzo mocno zaburza nam syntezę serotoniny, uszkadza mózg na tej zasadzie robienia tej atrofii, czyli hamuje neurogenezę. No i też niestety takie błędne koło stanu zapalnego i stresu, czyli przewlekle podwyższony kortyzol, ten taki stres niskiego nasilenia, ale po prostu długotrwały, nakręca stan zapalny, ten ogólnoustrojowy i ten stan w mózgu i po prostu jakby koło się zamyka.
Zapomniałam, przedstawiając cię, wspomnieć o twojej nowej książce Tak działa mózg, ale pewnie wszyscy ją tutaj kojarzycie, ale chyba właśnie w twojej książce przeczytałam takie zdanie i teraz też to wspomniałaś o tym, że mózg osoby w depresji jest dziurawy i źle skomunikowany. Mogłabyś więcej powiedzieć coś na temat tego, na czym to właściwie polega i czy to jest permanentne, czy to jest odwracalne?
To też oczywiście zależy, jakby długo trwa ten stan, ale naprawdę ku pokrzepieniu dane wskazują, że właśnie ta neurogeneza wspomniana, czyli ten proces tworzenia komórek nerwowych de novo, bo neurony nie dzielą się, neurony muszą jakby tworzą się, mamy je też określoną liczbę w okresie płodowym, później ulegają uszkodzeniu pod wpływem różnych czynników, alkohol, toksyny, stres, właśnie deprywacja snu. Ale one się wytwarzają i dzisiaj to już są jakby, mówimy o tym też z jakąś taką dozą pewności, ale 98 rok z tego, co kojarzę, to były pierwsze badania z udziałem ludzi. Zobaczcie, jak 11 lat już wtedy miałam, dopiero neurogeneza u ludzi została potwierdzona, że te neurony wytwarzają się przez całe życie. Oczywiście proces ten spada i jest jakby taki gradacyjny wraz z wiekiem, ale możemy wpływać na tą neurogenezę, więc tak samo w depresji, jeżeli włączamy leczenie, zaczynamy włączać też te rutyny takie, które wspomagają to, żeby ten mózg trochę odżywić też na poziomie powstawania tych nowych neuronów, więc no na pewno jakby tak, ale też nie mam, wiesz, takich badań czy wyników, żeby powiedzieć ci, w jakim stopniu to się odtwarza. Natomiast tutaj mówiąc o tym, że te neurony, te mózgi w cudzysłowie są dziurawe i źle skomunikowane, no przede wszystkim musimy pamiętać, że właśnie cały ten mechanizm prozapalny, który dzieje się w depresji, uszkadza nie tylko same neurony, czyli to, że właśnie jest ich mniej, że gorzej się komunikują, czyli istotę szarą tak zwaną, bo istota szara, szare komórki to są neurony, ale przewlekły stres, właśnie ten stan zapalny, który jest w mózgu, to chroniczne zestresowanie uszkadza też tą drugą część, jakby istotę białą. Istota biała to są te wszystkie połączenia autostrady w naszym mózgu, które łączą neurony. To jest ta osłonka mielinowa, to są włókna nerwowe. To jest to, co umożliwia tą całą komunikację neuronalną i tworzenie też sieci neuronalnych takich sprawnych. I to też jakby jest dotknięte w depresji. Plus pamiętajmy, że cała sygnalizacja w naszym mózgu, to, że nie wiem, czujemy, boimy się, odczuwamy niepokój, satysfakcję, jakąś, tak jak powiedziałaś, zaburzenia motywacji. To są oczywiście działania określonych struktur w mózgu, ale to już naprawdę cała wypadkowa neurochemii. I teraz jeśli wiemy, że w depresji mamy zaburzone przekaźnictwo związane z serotoniną, z noradrenaliną, z GABA, to też to wszystko no, po prostu nie działa prawidłowo. My mamy jakby popsuty czy taki zderegulowany obraz rzeczywistości i co jest bardzo ważne, myślę, w kontekście tego, co dzieje się z pacjentem dotkniętym depresją, jest to takie znane już w świecie osób, które zajmują się tym schorzeniem czy psychiatrycznym, tak zwane zaburzenie czołowo-limbiczne. Czyli możemy sobie wyobrazić to w taki sposób, że ta nasza część emocjonalna, między innymi tam ciała migdałowate, hipokamp, jest nadreaktywna w takim sensie, że ruminujemy, odtwarzamy wspomnienia, jest więcej w nas takiej emocjonalności negatywnej, jest więcej takiej autonarracji. Też wiemy, że w mózgu osoby dotkniętej depresją jest zwiększona aktywacja tak zwanej sieci default mode network. To jest taka sieć, która jest mocno związana z takim ja, mnie, moje, myślenie o sobie, narrator, taka wewnętrzna paplanina, co jest ogólnie dobre, bo to jest też taki neuronalny ekwiwalent ego. Ale wiemy, że w depresji ta sieć jest nadaktywna i wtedy bardzo mocno właśnie skupiamy się też na takich swoich, tych trudniejszych przeżyciach i emocjach, bo depresja jakby w tą stronę nas ściąga.
Czyli też taka depresyjna triada, nie?
Dokładnie.
Negatywne myślenie o sobie, świecie, tak. I przyszłości.
Tak, i to z takich ciekawostek właśnie w kontekście tego, że ta sieć DMN jest nadaktywna, ten default mode network, czyli sieć stanu podstawowego, kiedy nic nie robię, niczym się nie zajmuję, konkretnie nie jestem skupiony na czymś, ale właśnie myślę sobie o ja. Między innymi taki jest mechanizm i dzisiaj wielka nadzieja w przeciwdepresyjnym działaniu psylocybiny już. trzymamy kciuki, trzecia faza badań klinicznych, tam widzimy właśnie ten reset, czy to zmniejszenie aktywności sieci Default Mode Network. I to też obserwujemy w depresji i u osób chronicznie samotnych, co się jakby wiąże z tą depresją. Więc widzimy, że mamy to zaburzenie czołowo-limbiczne, układ limbiczny, ta część emocjonalna jest nadaktywna, a nasza kora przedczołowa, nasz ewolucyjnie najnowszy nabytek, szczególnie ta orbitofrontalna, no nie do końca jest skomunikowana, to znaczy my nie potrafimy racjonalnie myśleć, my nie potrafimy gdzieś tam cedzić tych naszych myśli, tego właśnie odtwarzania o sobie, takich fatalistycznych, tu pewnie Ania z perspektywy psychoterapeutycznej, pracując z pacjentami, no jakby jest zaburzony ten obraz rzeczywistości, który w zdrowym mózgu, gdzie ta fizjologia, powiedzmy, hula, powinno być to wyważone, czyli jakiś lęk nas, nie wiem, przychodzi do nas, czegoś się boimy, ale mamy tą racjonalizację, że na przykład nie ma się czego bać, że to zdarzenie... Nie musimy się obawiać, co też jest bardzo mocno w kontekście na przykład PTSD zaburzone. Więc ta część czołowo-limbiczno nie działa prawidłowo, stąd też właśnie jak tutaj jeszcze nie mówimy o tych metodach, ale dlatego tak dużo mówi się w kontekście psychoterapii, jako wspomaganiu leczenia takiej twardej, powiedzmy, farmakologicznego, żeby wspomagać trochę tą współpracę pomiędzy obszarem czołowo-limbicznym. I to już właśnie Eric Kandel, jeden z moich ulubionych naukowców w Zaburzony umysł, tak mocno podkreślał, że właśnie psychoterapia jest narzędziem biologicznym, neurobiologicznym, bo jest w stanie wpływać między innymi na to, jak to ta część emocjonalna wpływa z tą racjonalną i mogą się przebudowywać te sieci, jeżeli po prostu pracujemy z myśleniem, z tymi szlakami.
Tak, to jako psychoterapeutka potwierdzam, że psychoterapia to nie tylko takie gadanie, no ale szczególnie te nurty, które zostały przebadane klinicznie, potwierdzają, że też psychoterapia pomaga w neuroplastyczności, czyli tworzeniu właśnie takich pozytywnych połączeń między tą korą przedczołową, tak stereotypowo bardziej racjonalną, ale faktycznie odpowiadającą za... na przykład kiedy tworzymy przeformułowania poznawcze, to ona jakby się bardziej aktywuje i wycisza tą limbiczną część, bardziej rozemocjonowaną. Przeczytałam też, że a propos tej hipotezy serotoninowej, że właśnie leki SSRI nie tylko właśnie jakby powodują ten dodanie serotoniny, które jak już wiemy jest trochę błędnie rozumiane, ale też właśnie mogą wspierać neurogenezę. Ale też... Zarówno ta psychoterapia, o której wspomniałam, będzie miała tą funkcję, ale też domyślam się, że wiele innych rzeczy. Czy chciałabyś opowiedzieć w ogóle, czym jest może jeszcze tak szczegółowo ta neurogeneza, jak możemy ją wspierać?
Tak, neurogeneza i neuroplastyczność, ale jeszcze to, co powiedziałaś, to myślę, że warto dodać, że leki z grupy SSRI, i tu znowu moim celem nie jest namawianie nikogo do... Lekarz, psychiatra przepisuje leki i jakby ja tutaj będę zawsze wielką zwolenniczką i orędowniczką tego, że jeżeli jest takie wskazanie, to się leczymy. A wszystko to, o czym ja też piszę w książce, mówię i rozmawiamy, to są mechanizmy wspomagające. To znaczy czasem są sytuacje, w których pacjent jest w tak fatalnym stanie, że bez leków po prostu nie jest kompletnie możliwe, żeby podniósł się, wstał z łóżka, ubrał buty i poszedł na ten uwielbiany przeze mnie spacer, czy podjął aktywność fizyczną, ugotował sobie brokuła i zaczął gdzieś tam działać. Nie, czasami leki muszą być, więc tutaj chciałabym zaznaczyć, że bez względu na to, co myślimy sobie i gdzieś tam jest taka polaryzacja, że można wyjść z depresji bez leków, nie jest to prawdą. I też to, co powiedziałaś, że w tej leki z grupy SSRI dzisiaj wiemy naprawdę, że wspomagają neurogenezę i neuroplastyczność, to znaczy w takim sensie, że gdzieś tam dodają takiej jakby witalności neuronów, jeżeli oczywiście są dobrane pod kątem dawki danego po prostu przypadku pacjenta, ale też wiemy, że mogą działać przeciwzapalnie, więc wyciszają ten tak zwany neuroinflammation w mózgu. I bardzo ważne badanie, które pojawiło się stosunkowo niedawno i też takie badanie było w kontekście ketaminy, tutaj odnośnie z Dorotą rozmawiałyśmy o leczeniu ketaminą depresji, że leki z grupy SSRI, podobnie jak ketamina, oddziaływują też na nasz mikrobiom jelitowy. W takim sensie, że badania wykazały, że hamowały namnażanie i jakby patologiczne działanie bakterii gram dodatnich, takich beztlenowców, które też dzisiaj wiemy i nie wspomniałam o tym tutaj w tych mechanizmach, ale dysbioza jelitowa, chroniczne problemy ze strony układu pokarmowego, czyli jakby generalnie głównie stan zapalny w obrębie jelit i właśnie te zmienione nisze bakteryjne też są związane z powstawaniem depresji, mogą być, a leki z grupy SSRI, badania wskazują, że mogą na te jelita też wpływać i zmniejszać ten stan zapalny, podobnie jak ketamina. Powiedziałaś neuroplastyczność i neurogeneza, to też może dodam, żeby na neuroplastyczność patrzeć dwojako. To jest wspaniały proces i fajnie, że jesteśmy jakby w stanie go pobudzać i to jest podstawa tak naprawdę naszego funkcjonowania, adaptacji mózgu do zmieniających się środowisk. To jest też podstawa rekonwalescencji mózgu po urazie, czyli przykładowo, nie wiem, po udarze lewej półkuli mózgu, gdzie mamy ośrodek Broki Wernickiego, struktury odpowiedzialne za mowę. My jesteśmy w stanie ćwiczyć, mózg się przebudowywuje i możemy dalej mówić. Czy na przykład osoba, która w wyniku jakiejś sytuacji traci wzrok, przestaje funkcjonować kora wzrokowa, to na zasadzie takiej asocjacji ta kora zaczyna przejmować inną funkcję i na przykład wyostrzają nam się inne zmysły, kora wzrokowa pełni funkcję inną. Więc neuroplastyczność jest bardzo taka wspomagająca, ale też pamiętajmy, że neuroplastyczność pojawia się w procesach patologicznych i niechcianych, czyli uzależnienia, czyli na przykład jakieś takie bóle neuropatyczne albo bóle fantomowe po utracie kończyny, kiedy coś tam nie do końca dobrego dzieje się z zakończeniami nerwów i my mamy jakby wyuczony mechanizm bólowy i też z tym się pracuje, ale właśnie głównie w kontekście takich utrwalonych złych nawyków. To też jest tak.
W przypadku traumy czy PTSD.
Dokładnie i z tym na przykład chcemy pracować w terapiach jak EMDR czy jakichś takich w głębszych strukturach podkorowych, ale dokładnie tak samo jest w kontekście uzależnienia. Na zasadzie neuroplastyczności to, co jest dla nas nie wiem, korzystne, ekscytujące, wszystko, co jest związane z wyrzutami dopaminy z jądra półleżącego, to się bardziej jakby utrwala neuroplastycznie. Ale tutaj i w kontekście depresji też tak jest, że te błędne, trudne, takie bardziej dysfunkcyjne dla nas mechanizmy w mózgu też działają na zasadzie tej neuroplastyczności, ale tutaj nam chodzi właśnie o to, żeby w kontekście na przykład psychoterapii wpływać na formowanie nowych schematów myślenia, na nowych jakby form przekazywania sygnałów w mózgu, czyli przykładowo inne postrzeganie czy percepcja pewnych zdarzeń, rzeczywistości, odczuć, które realnie utrwala się później w naszej głowie i tworzy pomiędzy synapsami jakby takie silniejsze połączenie. I to jest bardzo mocno związane z tworzeniem śladów pamięciowych, engramu tak zwanego, z długotrwałym wzmocnieniem synaptycznym, kiedy próbujemy, ćwiczymy, powtarzamy i ta neuroplastyczność tak działa. A neurogeneza to jest jakby właśnie ten fenomen, ten proces, który umożliwia nam cały czas tworzenie tych neuronów. Tak jak wspomniałam, tutaj Kleo pytała w kontekście depresji, no, że właśnie te mózgi są dziurawe i tych neuronów brakuje, więc to, co możemy zrobić dla wspomagania tej neurogenezy, to jest między innymi jako pierwsza absolutnie aktywność fizyczna. To jest czynnik bardzo boostujący i wspomagający neurogenezę. I też gdzieś tam już w badaniach coś tam szumi, że pewne czynniki żywieniowe, na przykład kurkumina, kwasy omega-3, zdecydowanie ograniczanie cukru w diecie może też tą neurogenezę jakby nam wspomagać. I to są między innymi takie wytyczne, które też stosujemy w tym wsparciu leczenia depresji.
W swojej książce pisałaś też o czymś, co się nazywa jelitowa i mózgowa pula serotoniny. Czy według tego można powiedzieć, że jelita to jest drugi mózg?
Dzięki ci za to pytanie, bo jak zawsze mi się wydaje, że już wszyscy to wiemy, ale chętnie o tym opowiem. Mam nadzieję, że państwo tutaj wiecie, że serotonina wytwarzana w jelitach nie idzie do mózgu. To znaczy ona sobie działa w obrębie jelit.
Ale to jest bardzo popularny nagłówek artykułów,
wiem,
co nie?
Wiem, tak samo jak to, co naprawdę myślałam, że dostanę jakiś... rzadko się tak bardzo denerwuję, ale pamiętam ten dzień, kiedy przeczytałam, że właśnie leki, te nagłówki po tym znanym już serotoninowym przeglądzie... Bardzo ważna kwestia i o serotoninie można by mówić i mówić. Serotonina jest niezwykle złożonym neuroprzekaźnikiem i co ważne, to jest nie tylko neuroprzekaźnik, ona też bardzo mocno działa na obwodzie. W ogóle jest skomplikowana, jeżeli chodzi o ilość receptorów, podtypów tych receptorów, stąd też nie takie łatwe jest leczenie przeciwdepresyjne. Każdy pacjent może zareagować inaczej. To skomplikowana sprawa i my to też bardzo mocno upraszczamy, myśląc o tym, że jelita drugi mózg. Bez wątpienia i jestem tutaj absolutnie też... zwolenniczką tej teorii, że jelita są połączone z mózgiem. Dbałość o kondycję jelit, o mikrobiotę jelitową, o to, że tam się właśnie wytwarza nam serotonina czy neuroprzekaźnik GABA jest ważny, ale to nie jest bezpośrednie działanie. To wszystko są mechanizmy pośrednie. Serotonina wytwarza się nam i w jelitach, i w mózgu. Ona się wytwarza nam z takiego aminokwasu, który musimy zajadać z dietą, on się nie wytworzy tak sobie i to też jest ważne właśnie, że w kontekście leczenia przeciwdepresyjnego, tak jak wspomniałam, leki mają nam zatrzymać naszą własną serotoninę. To nie jest żaden magiczny pigułka z serotoniną, tylko to jest coś, co zatrzyma ten wychwyt zwrotny, więc my musimy dbać o to, żeby tą serotoninę wytwarzać. Wytwarzamy ją z tego L-tryptofanu. To jest aminokwas, który jest w moich ukochanych pyskach dyni, w produktach pochodzenia roślinnego, jak właśnie ziarna, strączki, tuńczyk, jakby, dobra, to nie o dietetyce, ale chodzi o to, że pewna część, większość tego tryptofanu wytwarza się w jelitach z komórek enterochromatofinowych i tam sobie działa w obrębie jelit. Reguluje perystaltykę, przedostaje się później do naszych tak jakby obwodu, reguluje ciepłotę ciała, tętno, jakby bicie serca. Jest bardzo ważna tak w kontekstach takich cielesnych. A tylko część tego L-tryptofanu przechodzi przez barierę krew-mózg i zostaje tam wytworzona na tą pulę serotoniny mózgowej. Natomiast ta serotonina w jelitach jest nam potrzebna, ona też komunikuje jakby jelito z mózgiem poprzez nerw błędny i daje jakby znać, daje taki sensor, jaki jest stan powiedzmy naszych jelit, który jest tak bardzo mocno związany z mózgiem, chociażby przez ten stan zapalny, ale sama serotonina z jelit nie przechodzi bariery krew-mózg. To jest tak samo jak przykładowo GABA. Ten neuroprzekaźnik GABA jest też wytwarzany w jelitach i też przez naszą mikrobiotę jelitową i działa w obrębie jelit, wzbudza wydzielanie soków trawiennych, ale GABA według najnowszej wiedzy i oczywiście ja też może właśnie niedawno wyszła praca, której nie znam, ale według tego, co mówią naukowcy, GABA też nie przechodzi bariery krew-mózg, więc raczej suplementacja GABA nie ma większego sensu, bo jest to duży aminokwas i po prostu nie przedostaje się tam, ale działa to na obwodzie, tylko to jest, nie są to mechanizmy bezpośrednie. Natomiast zdecydowanie i w chorobach neurodegeneracyjnych jak Parkinson, Alzheimer, Huntington i w depresji, w chorobie afektywnej widzimy, że zawsze pogorszona kondycja jelit, zaburzenia w wytwarzaniu tej serotoniny jelitowej, zaburzenia w tej mikrobiocie predysponują do zaostrzenia objawów mózgowych. Tylko to są wszystko mechanizmy pośrednie. To nie jest bezpośrednie działanie serotoniny z jelit do mózgu.
A tak z perspektywy jeszcze biologicznej, nie wiem w zasadzie, czy dobrze rozumuję, ale wydaje mi się, że człowiek taki biologicznie nie zmienił się za bardzo na przestrzeni lat, może ostatnich, nie wiem, wieków. Natomiast na pewno częściej obserwujemy depresję. Jest to też depresja jest uznawana za jedną z chorób cywilizacyjnych. Czy widzisz jakieś takie kluczowe rzeczy, które wpływają na to, na nasze funkcjonowanie poprzez wpływ środowiska na organizm i na depresję?
Już mam po prostu przed oczami taką publikację, a żałuję, że nie mamy żadnego tutaj następnym razem może kiedyś, żeby pokazać.
Następnym razem przygotujesz prezentację.
Następnym razem.
Na miesiąc.
Tak. Zdecydowanie, Ania, no kurczę, myślę, że wiemy to już coraz bardziej i to widzimy, szczególnie osoby gdzieś tam, ty pracujesz z ludźmi, jak gdzieś tam powiedzmy naukowo, stres. I bez wątpienia jest tak, że tempo życia, stres, które jakby to, teraz jakbyśmy chcieli to rozłożyć na czynniki pierwsze, to jest to przyspieszenie tempa życia, jest to zwiększenie takiego chronicznego stresu, który jak właśnie Sapolski mówił, że Robert Sapolski to jest taki jeden z głównych badaczy stresu. Myślę, że książka Dlaczego zebry nie mają wrzodów i zachowuj się, to polecałabym, żeby w każdym polskim domu...
Powinna być lekturą.
I nawet w toalecie gdzieś tam leżeć, żeby sobie czytać, czy po prostu w kuchni, gdziekolwiek. Naprawdę. I on właśnie mówił, że dzisiejsze choroby cywilizacyjne są naszą nieudolnością zaadaptowania reakcji stresowej, która jest bardzo potrzebna i bez niej byśmy nie funkcjonowali. I to widać w, nie wiem, chorobie Addisona, w której brakuje kortyzolu, co się dzieje z człowiekiem, czy co się dzieje, kiedy my nie mamy tej odpowiedzi na stres. Ale dzisiaj problemem jest to, że przewlekły stres, który utrzymuje się długo, długo, na zasadzie kropla drąży skałę, dereguluje nam to wszystko, prowadzi do stanów lękowych też i do takiego wyczerpania. Druga kwestia jest taka, że te zaburzenia właśnie w obrębie tego wszystkiego, co potęguje stan zapalny, a dzisiaj bardzo mocno się z tym borykamy na wielu różnych jakby poziomach, ale między innymi jest to dieta. Jesteśmy co do zasady przejedzeni, w większości spożywamy często nadwyżki kaloryczne, a nie jesteśmy odżywieni na poziomie komórkowym, czyli brakuje nam takich kluczowych witamin i mikroelementów i niestety żywimy się też w sposób bardzo przetworzony, szybki. Nie ma z czego się po prostu utkać to wszystko, co daje tą zdrową neurochemię, a rzeczywiście badania wskazują, że modulowanie elementami diety i tą regulacją stresu i aktywnością fizyczną, no to już robi ogrom po prostu. I też zdecydowanie brak, też wiem, że o tym się już mówi bez końca, może do znudzenia, że tak, uważność, tam dbanie o relaksację, ale podstawą jest po prostu sen i właśnie to dawanie sobie tego momentu na to, żeby ten układ nerwowy wyłączył się ciągle z tego trybu on. Czyli musimy pracować nad tym, żeby ta część tak zwana przywspółczulna układu nerwowego, co jest związane właśnie z tym, że może sobie działać ten neuroprzekaźnik GABA, że serotonina się może wytworzyć, że możemy zmniejszyć trochę poziom kortyzolu i adrenaliny, więc no tak, po prostu życie, wiesz, wiadomo, że mamy tutaj AI, Tesla, kurczę, Neuralink i to wszystko. I się
Volvo.
Tak, Volvo, wspaniałe, chociaż ja się tymi rowerami bardziej zachwycam, przepraszam. Ale tak, no to wszystko widzimy, że rozwój technologiczny jest niesamowity, ale naprawdę nasz układ nerwowy i my jako istoty biologiczne nie ewoluowaliśmy do tego stopnia, żeby ten mózg mógł sobie z tym wszystkim poradzić. Plus zdecydowanie... wczoraj pisałam takie króciutkie opracowanie na temat tego, co robi z nami gdzieś tam przebodźcowanie, czy taka ciągła obecność w tym wszystkim, co się dzieje wokół. Nawet na poziomie podprogowym ilość bodźców, która do nas dociera, też jest jakimś takim podświadomym cały czas stresem, którego my nie jesteśmy w stanie zintegrować i po prostu nie dajemy sobie też tej dozy odpoczynku i tego, żeby ten układ nerwowy mógł się po prostu zresetować.
Czyli na przykład słyszałam o takich rzeczach jak sztuczne światło, hałas, nawet taki właśnie dobiegający z ulicy, czy nawet smog. To są wszystko też takie stresory niepsychologiczne, ale one też przyczyniają się do tej puli, która, jak wytłumaczyłaś, ma wpływ na nasze zdrowie.
Tak, i to co powiedziałaś, w ogóle takie, to są takie czynniki, powiedzmy, fizyczne. Też ja nie wspominałam tutaj, ale to jest bardzo ważny element, już takim może bardziej na poziomie biologicznym, ale jednym też jednym z mechanizmów przyspieszonego starzenia się, to tak zwane jest inflammaging, czy właśnie rozwoju też takich chorób cywilizacyjnych, jest nadmiar wolnych rodników, tak zwany stres oksydacyjny. A mózg jest bardzo podatny na te wolne rodniki, na ten stres oksydacyjny, bo jest stworzony głównie z tłuszczu. Mózg jako cały organ, ale też nasze neurony, to jest głównie w ogóle tłuszcz. I błona neuronu to jest dwuwarstwa lipidowa i ta mielina. I teraz, jeżeli my jesteśmy i żyjemy w otoczeniu bardzo zanieczyszczonym, gdzie też jest dużo takiego stresu fizycznego, na przykład jesteśmy przetrenowani, jeszcze jest bardzo duży smog gdzieś tam i to też jest takie pytanie, na przykład czy biegać na zewnątrz, kiedy jest duży smog, wytwarzać ten BDNF czy nie, no raczej ja bym się skłaniała, żeby nie biegać, kiedy jest duże zanieczyszczenie, bo badania wskazują, że to bardzo mocno właśnie te pyły PM2,5, które są w smogu, uszkadzają istotę szarą i białą. No i to tak naprawdę może niweczyć kompletnie to, co chcemy zrobić na zasadzie boostowania tego BDNF-u, ale smog i właśnie duże zanieczyszczenia uszkadzają też nam mózg i to też jest ten jakby trigger do powstawania tych wolnych rodników. A właśnie tak jak wspomniałam, mózg jest bardzo podatny. Stąd też tyle się trąbi i mówi o tym, żeby przykładowo stosować i spożywać antyoksydanty, żeby ochronić ten mózg przed tym wszystkim, na co dzisiaj się wystawiamy.
Wspomniałaś o wysiłku fizycznym, o jedzeniu i o śnie. Wcześniej rozmawiałyśmy też o takich praktykach jak uważność. Chciałabyś więcej coś o tym powiedzieć, bo wiem, że sama dużo praktykujesz.
Tak, ja jako człowiek bardzo z rozchulanym umysłem i też jakby uważność zrobiła w moim życiu bardzo dużo i już też często o tym mówiłam, że myślę, że bez tego nie byłabym w stanie gdzieś tam tak kreatywnie pracować, jakoś tak się wyciszyć, zresetować. Jest to absolutnie kluczowy element w moim życiu, żeby dawać sobie te momenty. Ale to jakby to jest, powiedzmy, tak subiektywnie i z takiej mojej praktyki, a tutaj badania też jasno wskazują, że generalnie praktyki związane z uważnością. I to nie musi być medytacja formalna z kadzidłem, szałwią, malą, poduszką i jakieś takie nie wiadomo jak długie praktyki medytacyjne, ale bardziej chodzi o to łapanie chwili obecnej, wyłączanie, tak jak już wspomniałam, chociażby w depresji mamy tą nadaktywną sieć DMN, ten narrator, to cały czas po prostu to gadanie, coś, co jakby bardzo jeszcze nasila znowu to połączenie czołowo-limbiczne w kierunku tej emocjonalności, to uważność, oprócz tego, że realnie widać, nawet 8-tygodniowy kurs MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Ja serdecznie Państwu polecam. Niedawno też kończyłam ten 8-tygodniowy kurs i uważam, że to jest wspaniałe doświadczenie, które rysuje nam i pokazuje, jak możemy rzeczywiście w życiu, w zwykłych czynnościach, bez formalnej praktyki, gdzieś tam się wyciszyć, złapać jakby taki oddech, dosłownie, bo tam też są praktyki oddechowe. Jak możemy bardziej skupić się na uważnym jedzeniu, z uważnym gryzieniem na przykład, czy w ogóle włączać w swoją codzienność takie elementy, które realnie powolutku nam regulują większą aktywność tej części przywspółczulnej układu nerwowego, czyli robią coś, co jest jakby tym gaszą to główne ognisko tego nadmiernego kortyzolu. I to są jakby takie konkluzje, powiedzmy, z badań przeglądowych, ale my z takich twardych danych z różnych ośrodków wiemy, że praktyki uważności, właśnie mindfulness, też takie praktyki, które tak zwane połączące ciało i umysł, nie wiem, qigong, tai chi, jakaś taka joga połączona bardziej z oddechem, vinyasa, właśnie te praktyki oddechowe też, zmniejszają markery stanu zapalnego, obniżają nam białko CRP, wpływają na obniżenie tych interleukin, które też widzimy w depresji, podwyższone w mózgu, powiększają nam hipokamp, powodują, że mamy więcej istoty szarej w korze przedczołowej, czyli znowu to, co mówiłyśmy, jest ta atrofia i brakuje tych neuronów. Jest lepsze oddziaływanie jakby wyspy, to jest taka struktura mózgu, która mówi nam o interocepcji, też o takim czuciu siebie, więc... Temat rzeka tak naprawdę, ale dzisiaj też w kontekście właśnie chorób psychosomatycznych, czyli z takim podłożem stresu i depresji, czy samej depresji, praktyki uważności jakby jako program opracowany przez John Kabat-Zinna, MBSR, jest realnie polecanym narzędziem też we wspieraniu farmakoterapii i psychoterapii depresji.
Tak jak też rozmawiałyśmy na OFF-ie, jest to raczej kurs skonstruowany dla osób w remisji albo jeszcze nie chorujących na depresję, prawda? Bo jakby sama, w samej depresji to nasilenie myśli automatycznych może być ta uważność, tak, czy taka dłuższa medytacja, bo powiedzmy, że taka uważność na co dzień nie zrobi nam krzywdy, ale taka 50-minutowa medytacja jest w stanie wywołać te myśli natrętne albo będzie nam bardzo trudno się odciąć od nich.
Tak, tak, zdecydowanie właśnie o tym rozmawiałyśmy i też myślę, że trzeba o tym mówić, bo czasami gdzieś tam ja też wspomniałam, czy na jakimś wykładzie, czy w podcaście, że medytacja nie jest dla wszystkich i zawsze wtedy jest takie, ale jak to? Przecież to jest takie cudowne narzędzie. Owszem, jest. Naprawdę narzędzie, które w ogóle takie praktyki kontemplacyjne gdzieś tam powodujące, że jesteśmy w stanie wyciszyć umysł, ale rzeczywiście w niektórych stanach, przede wszystkim zawsze będąc chorując na depresję, czy PTSD, czy właśnie stany lękowe, musimy to ustalić z psychoterapeutą, z lekarzem prowadzącym, bo dokładnie jest tak, Aniu, jak mówisz, to może takie głębsze wejście w siebie może jeszcze pogłębić nam ruminację, może doprowadzać do jakiejś retraumatyzacji. Szczególnie takie praktyki kontemplacyjne, które gdzieś tam są, powiedzmy, mi bliskie, czyli na przykład medytacja zazen, taka medytacja, powiedzmy, w buddyzmie zen, do pustki, bez jakichś konkretnych mantr, czy bez jakiegoś tam, nie wiem, można liczyć oddechy, ale nie skupiamy się na przykład na wrażeniach z ciała, tak jak body scan w MBSR-ze, to może powodować jakieś takie zaostrzenia dysocjacyjne i rzeczywiście gorsze samopoczucie, ale zdecydowanie w uważności jest też jest bardzo wiele różnych praktyk, które możemy wdrożyć i między innymi właśnie uwielbiana przeze mnie od jakiegoś czasu właśnie ta medytacja body scanu, kiedy czujemy realnie, fizycznie swoje ciało i też to na przykład ma bardzo fajne zastosowanie w kontekście takich somatyzacji i też odłączenia od ciała w traumie. Ale też samą praktyką uważności i taką też zarazem relaksującą układ nerwowy jest chociażby trening relaksacji progresywnej Jakobsona, który poleca się pacjentom, którzy na przykład właśnie nie mogą oddawać się takiej dłuższej medytacji. I też ważna kwestia jest taka, że te praktyki medytacyjne czy uważnościowe nigdy nie zastąpią psychoterapii, bo to może być element wspomagający, ale wiadomo, że tutaj te kwestie poznawcze i przeformowanie tego, co jest w głowie, to jest jedno, a ta uważność bardziej ma za zadanie obniżyć po prostu ten czynnik sprawczy, czyli ten stres, czyli działamy jakby tam na backstage'u tej całej kaskady.
No dobra, to powiedz co z odżywianiem, bo już trochę też powiedziałaś o tym, jak opowiadałaś o wszystkim dzisiaj, ale co jest taką podstawą, może najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o dietę dla zdrowia psychicznego, czy nawet w walce z depresją?
To zanim powiem, co dodać, może powiem przede wszystkim, co zabrać, a później okay. o tych dobrych. No zabrać na pewno i tutaj wiem, że to też może być do znudzenia, ale wszystkie dane, mam na myśli stowarzyszenia psychiatryczne, amerykańskie, polskie, europejskie i też diabetologiczne, które się bardzo mocno z tym łączy, ograniczenie podażu cukrów prostych i rafinowanych w diecie. To znaczy dieta wysokocukrowa i tutaj nie mam na myśli ograniczenia węglowodanów, bo węglowodany złożone to jest jedno, ale rzeczywiście widzimy, że żywność bazująca na po prostu słodyczach, właśnie cukrze rafinowanym, utwardzonych tłuszczach, czyli ta żywność właśnie przetworzona w zwiększonej smakowitości, która co do zasady ma nam obniżyć poziom kortyzolu i dodać szybką serotoninę, co jest bardzo złudne i krótkotrwałe, bardzo pogłębia stan zapalny ogólnoustrojowy i tutaj mechanizmów jest mnóstwo, ale też wpływa na rozregulowanie gospodarki serotoninowej. Powoduje wysokie wyrzuty glukozy, insuliny, później jakby też spadki, im jakby słodsza jest żywność, im częściej też jemy w ten sposób, to powiedzmy spadamy z wyższej wieży, czyli jeszcze większe są te spadki, co też się łączy z wahaniami nastroju, ale przede wszystkim jakby ogrom badań i metaanaliz jasno to potwierdza. Ja też w swojej książce tam naprawdę dużo poświęciłam uwagę tym zagadnieniom i kilka jest takich badań, które warto przytaczać, chociażby Whitehall 2, 28 lat trwające, już na pamięć znam, 10 tysięcy uczestników, po prostu parametry, które pokazywały nawroty depresyjne, zaburzenia psychiatryczne właśnie u osób, które głównie ta dieta składała się z produktów przetworzonych, cukru rafinowanego, więc to jest to, co zabrać. Zdecydowanie też alkohol jest czymś, jak i sama nazwa mówi, jest depresantem w takim sensie, że alkohol bardzo, bardzo mocno nasila stany lękowe i generalnie początkowo działa tak, że ma nas otwierać społecznie i poprawiać nastrój, ale mechanizm przewlekłego spożywania alkoholu jest taki, że działa to zupełnie odwrotnie i w kontekście właśnie stanów lękowych, depresji, zresztą w każdym kontekście.
Też zaburza sen.
Zaburza sen, zadmurza arytmikę okołodobową, po prostu na łeb, na szyję tnie i psuje nam nasze mikroby.
Bardzo mi imponuje, że wjechałaś tak na ostro, mówiąc, że alkohol jest absolutnie negatywnym czynnikiem, dlatego że ja się z tobą absolutnie zgadzam, ale kiedykolwiek słuchałam szczególnie zagranicznych, na przykład Andrew Huberman, który mówi na ten temat w swoim bardzo długim odcinku o alkoholu, za każdym razem mam wrażenie, że to jest traktowany jako taki temat bardzo delikatny, w Stanach trochę porównywalnie jak prawo do posiadania broni, że nie możesz ludziom powiedzieć, że alkohol jest jednoznacznie zły dla twojego mózgu, dla twojego organizmu, bo po prostu się pojawiają jakieś bardzo negatywne emocje w ludziach.
To znaczy, wiesz, Kleo, wszystko jest dla ludzi. To jest tak samo, jak ktoś ma ochotę zjeść coś słodkiego. Ja też sobie czasami zjadam Snickersa czy ciastko czy coś i jakby to, że ja w swoim życiu nie spożywam alkoholu, po prostu go nie lubię i nie czuję, żeby mi to jakoś tam coś dodawało, ale nie chodzi mi o to, żeby demonizować to, że ktoś sobie lubi wypić lampkę wina, bo wszystko jest pewne, wszystko jest trucizną, nic nie jest trucizną. Mi bardziej chodzi o to, żeby uzmysławiać i też swojej edukacji i też zachęcam wszystkich do odsłuchania odcinku dwugodzinnego mojego o alkoholu i papierosach, żeby zrozumieć mechanizmy, które rządzą za tym, że każda dawka alkoholu w pewnym stopniu, nawet nie już, dlaczego tak się boję to powiedzieć, jest szkodliwa. Nie ma dawki bezpiecznej w ciąży, działa teratogennie, alkohol etylowy po prostu uszkadza mózg, ale w mniejszym lub większym stopniu. Teraz coraz więcej jakby środowisk naukowych nawet już gdzieś tam widzę postuluje, żeby wywalić czerwone wino z diety MIND, czyli tak zwanej diety promózgowej, bo wiemy dzisiaj, że resweratrol jest też w innych produktach, nie tylko w czerwonym winie. Resweratrol jest co więcej...
Taka ilość tego czerwonego wina, którą trzeba było wypić.
7 butelek dobrej jakości wina, żeby mieć 100 mg resweratrolu, które prawdopodobnie działa na protekcyjnie, jeszcze przejdzie przez barierę krew-mózg, bo jest hydrofobowy, więc nie tak chętnie się rozpuszcza. Rozpuszcza się w tłuszczach, nie w wodzie. Resweratrol jest też w winie bezalkoholowym, który polega na dezalkoholizacji, ale resweratrol zostaje. Więc alkohol jest też tym, i szczególnie takie właśnie rutynowe picie gdzieś tam przed snem, które możemy myśleć, że... Albo nawet na sen. Sen gorszej jakości, obniżona faza, jakość fazy snu NREM. Więc i papierosy również, bo po prostu działają w taki sposób, że uszkadzają nam neurony, ale głównie w tych rozporządzeniach antydepresyjnych, powiedzmy, jest to ograniczenie podaży cukru i tej diety przetworzonej. I teraz... No, mamy dietę MIND, mamy dietę przeciwdepresyjną, dietę DASH, ale generalnie to wszystko bazuje na takich modelach diety śródziemnomorskiej, którą absolutnie możemy zaadaptować do tutaj naszej szerokości geograficznej. Generalnie chodzi o to, żeby spożywać jak najwięcej warzyw, w ogóle żywność. Dzisiaj już też badania mówią, że im więcej strączków w diecie, tym jakby żyjemy dłużej. Warzywa, owoce, ale szczególnie owoce w kontekście depresji, no bo pamiętamy, że łączy się z chorobami metabolicznymi, też często z tą rozregulowaną gospodarką węglowodanową, więc owoce, szczególnie z niskim indeksem glikemicznym, czyli polifenolowe, owoce jagodowe, borówki, jagody, truskawki, maliny, jeżyny, owoce leśne, generalnie czerwono-fioletowe, te, które mają dużo proantocyanidyn i karotenoidów, są takie bardzo antyoksydacyjne. Kwasy omega-3, wielonienasycone kwasy omega-3, ale szczególnie też wiem, że czasami się nam to może mylić, bo mamy kwasy pochodzenia rybiego lub algowego i kwasy, które na przykład są, nie wiem, w siemieniu lnianym, w oleju konopnym, czyli ALA. Tutaj głównie chodzi o kwas EPA i DHA, który jest w rybach, jest w owocach morza i w niektórych algach. I rzeczywiście ta dieta promózgowa wskazuje, bazuje, jakby mawia się, żeby zjadać 2-3 razy w tygodniu tłuste ryby zimnomorskie dobrej jakości. Wiemy, jak jest.
Powodzenia.
Powodzenia, jeśli chodzi o dobre źródło też. Dlatego na przykład ja zachęcam i jest to jeden z suplementów, który jest w moim życiu stale, kwas omega-3. Więc to ziarna, nasiona, szczególnie orzechy włoskie, orzechy włoskie, pestki dyni, te rezerwuary tych kluczowych witamin, mikroelementów. I co tam jeszcze? Ograniczenie ilości mięsa do, tak jakby nie chcę tu też już mówić, czy 2-3 razy w tygodniu, ale tak jest w tych rozporządzeniach diety śródziemnomorskiej, oliwa z oliwek. Czyli podsumowując, ograniczamy cukier, jemy węglowodany złożone, dobrej jakości, owoce, warzywa, oliwa z oliwek, te kwasy omega-3 i antyoksydanty, szczególnie w formie owoców jagodowych, żeby ten mózg jakby gdzieś tam wobec tych wolnych rodników bronić. No i jest też kilka takich elementów, które szczególnie w diecie przeciwdepresyjnej są podkreślane i my tutaj w Polsce powinniśmy bardzo też mocno na to zwracać uwagę z racji na ilość słońca i naszą szerokość geograficzną, czyli witamina D. Obniżony poziom witaminy D3, tak samo obniżony poziom kwasów omega-3 obserwuje się w surowicy, w osoczu chorych. I rzeczywiście suplementacja witaminy D3 i witamin z grupy B, też cynku i magnezu, widać, że po prostu zmniejszają się objawy i też to jest takie bardzo synergistyczne z leczeniem przeciwdepresyjnym. Oprócz tego z ciekawostek mogę dodać, że badania wskazują, że szczególnie u kobiet, i to jest ciekawe, bo kreatyna raczej jest skojarzona z suplementem dla sportowców, dla facetów, ale ja też suplementuję i wcale od tego jakoś nie czuję, żebym się robiła Hulkiem, czy jakoś po prostu. Kreatyna generalnie jest czymś, co wspomaga leczenie SSRI, może wspomagać. Maślan sodu, czyli też sole kwasu masłowego, coś, co odżywia jakby nasz nabłonek jelit, działa przeciwzapalnie. Też L-glutamina, jest kilka ziół takich o typowym działaniu przeciwdepresyjnym, ale tutaj głównie zawsze powinniśmy bazować na tym, co na talerzu, czyli modele diety przeciwzapalnej śródziemnomorskiej.
Myślę, że będziemy powoli zmierzać ku końcowi, bo też chcemy wam dać możliwość zadania swoich pytań, więc możecie już je pomyśleć sobie w głowie i je zatrzymać. A jeszcze chciałam zapytać o coś, o czym mówisz często w swoim podcaście Podgórska ogólnie, czyli o rutyny. Bo rutyny, mówisz o tym w bardzo taki pozytywny sposób, że to jest coś, co musimy tworzyć w naszym życiu, ale jednocześnie zastanawiam się, czy to nie jest też taki miecz obosieczny, no nie?
No to znaczy, wydaje mi się, że rutyny i powtarzalność to jest coś, co realnie nas tworzy, czyli to, co robimy ze sobą codziennie, nie jakieś tam monozryw na coś, że nagle dzisiaj, nie wiem, nie uprawiam w ogóle aktywności fizycznej, ale raz pójdę na siłownię, zajadę się na amen i następny raz za miesiąc, czy w ogóle wykonywanie jakichś czynności, które mają nam służyć, więc wydaje mi się, że no, budowanie rutyn jest ważne i w ogóle też w kontekście leczenia przeciwdepresyjnego w psychoterapii bardzo ważne jest to, żeby pacjent, tutaj pewnie do Ani raczej, czy to jest prawda, ale tak słyszałam, zresztą sama byłam w swojej terapii, żeby miał jakiś określony plan działania swojego dnia, czyli żeby były wyznaczone nawet najmniejsze rzeczy, że zrobię sobie śniadanie, wyjdę na spacer, poczytam książkę. Generalnie takie poczucie sprawczości też bardzo pomaga, jeżeli chodzi o kondycję psychiczną. I to jest jakby też temat, no w ogóle takiej, wiadomo, odporności psychicznej, budowania gdzieś tam tego, no właśnie tego celu takiego, że wstaję po coś i sobie wyznaczam nawet jakieś takie małe cele, które nie muszą być jakieś bardzo, nie wiem, wznośne, ale czuję ten sens. I to jest myślę coś, co każdy z nas, to już jest bardzo indywidualna kwestia i nikt tutaj ci nie powie, co ma być, tak jak w kontekście diety, masz jeść to i to. To jest bardzo takie wewnętrzne. Ale z rutynami też rzeczywiście jest tak, że do momentu, w którym one nas, tak mam wrażenie, nie ubezwłasnowalniają. W sensie takim, że to ma nam coś dawać, w takim sensie, że też nie jesteśmy tego niewolnikami. Ja w swoim życiu sama też w takim momencie byłam, że nie wiem, nie zrobiłam treningu albo coś poszło nie tak, no to czułam się bardzo tak źle z tym psychicznie, a teraz wydaje mi się, że najważniejszy jest ten taki sygnał z wewnątrz, czy mam zasoby na to, czy mogę coś dzisiaj zrobić, czy nie, ale w kontekście budowania na przykład, nie wiem, zdrowej diety, czy właśnie tej rutyny aktywności fizycznej, to wydaje mi się, że to jest ultra ważne, żeby chociaż jeśli nie mam czasu, no nie wiem, na jakiś trening zaplanowany, czy nie wiem, dłuższy spacer, to w kontekście ruchu jest tak, że rzeczywiście nawet 30 30 minut dziennie. Fajnie, gdyby to stało się jakąś taką naszą rutyną i powtarzalnością. No i też wiadomo, że jeżeli to będziemy powtarzać, to łatwiej wchodzi w nawyk i staje się takie mniej, powiedzmy, uciążliwe do wykonania. Ale to jest dla mnie takie, Kleo, bardzo psychologiczne. Co zrobić, żeby się też tym nie skrzywdzić? I sama gdzieś mocno z tym pracuję, żeby mieć taką właśnie odporność na to, jeżeli coś nie pójdzie. Ale tak, w kontekście zdrowia psychicznego to jest bardzo ważne, żeby mieć jakąś taką strukturę.
Co, nie powiesz?
Zastanawiam się, czy nie chodziło ci o tym obusieczny miecz, o jakieś takie złe rutyny, tak, które mogą wpływać na depresję, albo jeśli ci o to nie chodziło, to pociągnę to pytanie do Asi. Czy jest coś, czego powinniśmy unikać z takiej perspektywy właśnie neuro?
Perspektywy neuro, no to tak, no to powinniśmy unikać tych wszystkich używek, wiadomo, ale też wiadomo.
Jeśli chodzi o takie właśnie rutyny na zasadzie, co w ciągu dnia może nas tak jakby ściągać w dół, bo ja teraz obserwuję z perspektywy pracy w gabinecie, że no to jest dużo tego scrollowania, nie? Typu wchodzę na YouTube'a na chwilę, ale pokazują mi się obok inne filmiki i jakby to w jakiś sposób nas rozleniwia. Tutaj pewnie bardziej ten dopaminowy mechanizm.
To znaczy, Jezu, no właśnie, co robi nam TikTok z mózgiem?
To jej dziury, ja w ogóle nie mam dziury. I nigdy nie będę, znaczy w sensie w ogóle tak, bo rzeczywiście ja sama dużo działam w social mediach, ale mogę wam zdradzić swoją tajemnicę, że ja po prostu nadaję, ale nie odbieram. To znaczy ja rzeczywiście nie oglądam rzeczy, ja po prostu robię swoje i wychodzę i mam też jakieś takie, staram się, bo wiem, że to wciąga i też pamiętam, jak miałam jakieś tam namowy, żeby na TikToku coś ludziom tłumaczyć, myślę sobie, że nie, też nie chcę uczestniczyć w tym, bo naprawdę badania wskazują, że TikTok i nawet jest tak skonstruowany, to jest coś, co nas po prostu wciąga takimi mackami właśnie w te wyrzuty dopaminy, niespodzianki, ale wiadomo, wszystko jest też dla ludzi i kwestia korzystania. Social media i na TikToku też wiem, że są na pewno wspaniałe i wartościowe treści, jakby tutaj. Ale co nam robi? No klikanie, lajkowanie i przebywanie mocno w social mediach wpływa bardzo na kwestie związane z dopaminą i z takim uzależnieniem od bodźca, dlatego tak trudno nam ten telefon gdzieś powiedzmy zostawić i dlatego ja tak lubię chyba te wszystkie odosobnienia i jakieś takie momenty, kiedy tego nie ma. Ale to, co nam na pewno nie sprzyja, Aniu, no to rzeczywiście jest to ciągłe przebodźcowanie, czyli to, że cały czas się karmimy czymś i ten układ nerwowy nie jest w stanie odpocząć, więc na pewno nadmierne korzystanie z social mediów jest czymś takim. I było takie badanie, nawet w 2017 roku Scientific Reports o nadmiernym jakby korzystaniu z Facebooka, umieszczaniu treści i jakby oczekiwaniu na aprobatę i lajki. I były badania jakby takie neuroobrazowe, które wskazywały, że u osób tak kompulsywnie korzystających z tego są zmiany podobne do osób nadużywających substancji psychoaktywnych, czyli są zmiany realnie w istocie szarej i białej. Więc to na pewno no, próba gdzieś tam ograniczania tych rzeczy, które nas pobudzają, robienie sobie jakiejś takiej deprywacji tego wszystkiego. Na pewno też, jak mówiłam tutaj o śnie trochę, nie rozwijałyśmy tego tematu, ale dbałość o rytmikę okołodobową w takim sensie, żeby unikać wieczorem naświetlania się niebieskim światłem, dawać sobie ten czas, żeby w miarę, wiadomo, no nie żyjemy dzisiaj, Edison wynalazł żarówkę, no jest jak jest, ale żeby próbować wieczorem raczej się wyciszać. Jeśli wiem, że to nie u wszystkich jest możliwe, ale taka 22:30, 23:00 to wzorcowo powinniśmy już kłaść się spać. Więc co do zasady 2 godziny przed snem, raczej książka, raczej jakieś takie właśnie, nie wiem, relaksacja, yoga nidra, nie wiem, jestem sobie z drugim człowiekiem, unikać tego naświetlania się ekranem, więc to na pewno. Też oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, żeby ostatni trening, czy trening w ogóle zrobić rano, czy w pierwszej połowie dnia, ale starać się możliwie, jeżeli idę na jakieś intensywne wybieganie, czy macham gdzieś tam ciężarami późno, do 22:00 kończę trening, to zrobić wszystko, żeby się zrelaksować, czy nie wiem, ciepła kąpiel, jakaś herbata ziołowa na sen, nie wiem, z rumiankiem, z pasiflorą, jakaś taka praktyka trochę wyciszająca, żeby ten układ nerwowy wyciszyć, bo nawet jeśli na poziomie ciała czujemy takie zmęczenie, nie wiem, nóg jak z waty, to tam w środku cały czas jest rozchulany układ, jeśli chodzi o tą część współczulną, więc żeby się też po prostu wyciszyć. No i co tu jeszcze, jaka rutyna może być? No na pewno to przebodźcowanie, no jakaś taka po prostu higiena tego, czym się karmię, nie tylko żywieniowo, ale też mam na myśli bodźce, informacje, to co gdzieś tam do siebie wpuszczam, bo nawet na tym podświadomym poziomie to bardzo mocno generuje tą odpowiedź stresową.
Jeszcze chyba zapomniałyśmy o jednym aspekcie, o którym rozmawiałyśmy zresztą w trójkę w wakacje podczas podobnego panelu, czyli relacje, bo myślę, że to też może tak na szybko jeszcze warto podkreślić, jak mózg odbiera relacje z drugim człowiekiem.
Przede wszystkim okazało się też, to badanie było chyba w Nature czy w Science kilka lat temu i po prostu myślę, że świat naukowy też zadrżał, jak okazało się, że nasz mózg rzeczywiście odbiera samotność, taką deprywację społeczną, kiedy jest sobie człowiek odłączony od ludzi bliskich i przez szybę po długim, długim czasie obserwuje przytulającą się parę, już nie pamiętam, jak tam dokładnie było, ale generalnie w naszym mózgu bardzo te głęboko podkorowe części aktywują się w takim samym stopniu na deprywację społeczną jak na głód, co było taką konkluzją badaczy, że dla nas to jest dosłownie i w przenośni taki głód relacji, że to jest bardzo taki atawistyczny mechanizm pierwotny, że relacja z drugim człowiekiem była związana już jakby bardzo tak biologicznie i zwierzęco z poczuciem akceptacji, bycia w grupie, bezpieczeństwem. I rzeczywiście jest taki cała wspaniała gałąź naukowa, psychoneuroimmunologia o tym mówi, jak osoby samotne, może bardziej osamotnione, bo też bym chciała podkreślić, że samotność to nie jest to samo, co osamotnienie. Ja na przykład lubię być sama, uwielbiam też czas spędzany w samotności i to nie jest to samo, co osamotnienie, bo gdzieś tam myśl, że jest bliska osoba, że mamy osoby w relacji jest czymś takim budującym, ale czym innym jest właśnie to osamotnienie, które nasila w nas stres. Okazuje się, że psuje nam odpowiedź układu odpornościowego. Też wiemy, że osoby samotne, starsze, dużo szybciej rozwijają choroby neurodegeneracyjne. Czyli jeżeli mamy parę, małżeństwo, parę i ktoś odchodzi, to rzeczywiście progres choroby Alzheimera jest dużo szybszy i to też wiem z własnej rodziny, kiedy zmarł mój dziadek i widzieliśmy po prostu w zatrważającym tempie, jak babcia coraz gorzej choroba Alzheimera postępowała aż do takiej krańcowej fazy ale to rzeczywiście widzimy, że mechanizmy neuroprotekcyjne i tak zwanej rezerwy poznawczej bardzo mocno zależne są od relacji z drugim człowiekiem. I też dzisiaj mówi się, że brak relacji, osamotnienie jest tak samo czynnikiem sprawczym do powstawania chorób neurodegeneracyjnych i psychicznych, jak właśnie zła dieta, brak aktywności ruchowej i zaburzenia metaboliczne, czyli przede wszystkim jakościowe relacje i to się podkreśla, że to nawet nie chodzi o relacje rodzinne, bo paradoksalnie relacje rodzinne mogą być dla nas bardziej stresujące niż te z przyjaciółmi, ale chodzi o jakościową relację, nie ilościową, a jakościową.
No chyba też człowiek, jeśli jest sam, to zostaje właśnie w tych swoich myślach, nie? Nie ma od kogo tego odbić, a często ta druga osoba po prostu da nam jakąś perspektywę.
I to też jest ciekawe, co powiedziałaś, jak wspominałam o tej sieci DMN, ten Default Mode Network, nadaktywny w depresji, w ruminacjach. Okazuje się, że u osób osamotnionych ta sieć też jest nadaktywna i to jest jakby taka biologiczna rekompensata tego, że ten narrator nam ma zastąpić tą drugą osobę. I taki organizm, taki mózg zaczyna po prostu jeszcze bardziej przetwarzać swoje właśnie ja, mnie, moje, ten neuronalny
przeżuwanie, myśli.
Przeżuwanie, tak, od ruminacjo. To po prostu nie działa w żadnym stopniu witalnie i odżywczo dla mózgu, więc też bardzo, bardzo ważny element.
No dobrze, to chyba przejdziemy teraz do pytań.
Tak, dzięki Asia.
Dziękuję.
Dzięki ten niesamowity wykład. A teraz jeśli chcecie zapytać o coś Asię, to jest ta niesamowita szansa.
Jedno krótkie pytanie. Mówiłaś o tym, że stany zapalne powodują depresję, przewlekłe stany zapalne. A czy w ogóle choroby przewlekłe jako takie?
Choroby przewlekłe jako takie, czyli myślisz o... Generalnie jak teraz sobie myślę o chorobach przewlekłych jako takich, to wszędzie gdzieś widzę tę komponentę zapalną. Może choroby nowotworowe nie do końca, bo tam wiadomo, mamy trochę popsutą tą kaskadę.
Znaczy ja myślę, powiem szczerze, myślę o sobie, czyli myślę o mózgowym porażeniu dziecięcym, które jednak przewlekle jakby daje swoje objawy, o padaczce i tak dalej.
Czy to predysponuje do depresji?
Tak.
Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, jakby jeden do jeden, na pewno wiemy i metaanalizy mówią nam o tych chorobach zapalnych, ale w kontekście epilepsji, w kontekście padaczki, nie wydaje mi się, że zawsze jest taki mechanizm, że musi się rozwinąć depresja. Też zależy oczywiście, jakie leki przyjmujesz, rozumiem, że to pewnie jakaś pregabalina i te związki zmniejszające glutaminian. A może...
Konkretnie trileptal.
Okej, okay. Więc nie znam takich mechanizmów, które mówiłyby jeden do jednego, że tak się wydarzy, że epilepsja jest bezpośrednio związana z depresją, tak jak choroby o podłożu zapalnym.
Asiu, wspominałaś o tryptofanie, o przyjmowaniu suplementacji. Czy to jest bezpieczne z przyjmowaniem wenlafaksyny? Bo dużo słyszałam od znajomych i już się w sumie trochę w tym pogubiłam. I chciałabym się dowiedzieć.
Musisz skonsultować z lekarzem, psychiatrą.
Okej.
Okay. Znaczy wiesz, tak chcę się czuć pewnie, mówiąc ci, to różnie może być. I czasami jest tak, że osoby przyjmują tryptofan w dawce 500 mg, która nie jest to do zasady dużą dawką, 500-1000, a mogą sobie trochę rozregulować tą gospodarkę serotoninową, bo nigdy nie wiadomo, jak mechanizmy mogą też sobie obniżyć poziom dopaminy przykładowo. Więc tutaj, jeżeli jest stosowane leczenie psychotropowe, to po prostu najlepiej skonsultować z psychiatrą. Mimo, że tryptofan jest sam w sobie bezpieczny, ale suplementacja zawsze jest większa, niż jakbyś zajadała to z pestkami dyni czy ze źródłem pokarmowym.
Hej, ja w ogóle chciałam powiedzieć, że jestem twoją wielką fanką, tak tylko na wstępie i super książka, bo właśnie ją przeczytałam. I chciałam zapytać, ponieważ mamy córeczkę 10-letnią i chciałam zapytać o takie dbanie, o taki młody mózg. Co byś polecała?
Przykład, a nie wykład, czyli to, co wy robicie, czym się karmicie, co wiadomo, ona obserwuje, to taki truizm, ale tak sobie myślę, że to naprawdę jakby ma znaczenie. Wiesz, to na pewno nie polecałabym suplementacji w tym wieku.
Właśnie tak konkretnie chciałam zapytać, czy suplementacja jakaś już w tym wieku? Czy...
To może tak. Nie jestem, wiesz, dietetykiem dziecięcym, więc tutaj kompletnie też nie wiem. Wiadomo, o znaczeniu niedoborów, wchłanianie żelaza, to na pewno ma duże znaczenie. No na pewno bym zalecała to, żeby dbać o ten mózg tak samo jak mózg od dorosłego. Mam na myśli tutaj przeciwzapalne jedzenie, czyli unikanie. Niestety, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale my też... W Warszawie, w dużych miastach żyjemy w dużej takiej bańce. Myślimy, że nie wiem, jest super z naszym ruchem i w ogóle bardzo... Jesteśmy chyba trzeci czy czwarci w Europie, jeżeli chodzi o nadwagę. I dzieci w Polsce tyją jako jedne z najszybciej w Europie. Więc tutaj rzeczywiście ta dbałość o to zdrowie metaboliczne waszej córeczki jest mega ważna. Czyli po prostu, żeby to było jedzenie nieprzetworzone, dużo warzyw, owoców, szczególnie warzyw strączkowych. Też ograniczenie jakiejś bardzo dużej ilości nabiału na pewno też wpłynie dobrze na kwestie jelitowe. No i na pewno taki rozwój dzieciaczka w takim stopniu, żeby go... Ja wiem, że nie mam dzieci, więc to jest takie, wiesz, teraz mędrcowanie, ale żeby dawać dużą możliwość pobudzania tej neuroplastyczności, żeby po prostu wzbogacać środowisko, pokazywać różne rzeczy, bo teraz są te największe, takie naprawdę te skoki okien neuroplastycznych, czyli to, kiedy ona się uczy pewnych rzeczy, jakby zdobywa nawyki, więc no, na pewno to przeciwzapalne jedzenie, aktywność ruchowa, ale wierzę, że macie tego świadomość, że im więcej też, tym lepiej, oczywiście nie do przebodźcowania. I w kontekście suplementacji to pewnie, jeżeli myślicie, to bym normalnie, tak jak u dorosłych, tylko ze wskazaniem dietetyka oznaczyła ewentualne niedobory i jak najbardziej witaminę D też dzieciom się podaje i suplementuje. W zależności oczywiście od pomiaru 25-OHD3 czy witaminy z grupy B, bo też nie zawsze dzieci lubią warzywa, a przykładowo no, tam jest ten główny rezerwuar, więc w tą stronę bym szła.
Dobra, super, dzięki. Jeszcze jedno od razu, jak mogę. O takie, czy nie wiem, jest coś takiego jak może na przykład, nie wiem, takie top 3, top 4 suplementów, które względnie zdrowy człowiek powinien według ciebie, żeby dbać lepiej o mózg, zażywać codziennie?
Tak, to tak jak wspomniałam, ta witamina D3. To uważam, że my naprawdę w Polsce wszyscy powinniśmy suplementować. Oczywiście najpierw zmierzmy sobie, to nie jest drugi parametr. 25 OHD3, idziemy do diagnostyki. Byłabym szczęśliwa, gdyby wszyscy państwo sobie zmierzyli i zobaczyli. Między 50 a 70 nanogramów na mililitr to jest taka dobra, powiedzmy, dobry poziom. I teraz od witaminy D3 zależy tak dużo, że nawet możemy sobie nie zdawać sprawy, że włączenie suplementacji wspomoże nam odporność u kobiet, układ hormonalny, u mężczyzn tak samo, właśnie serotoninowe kwestie. Więc w okresie jesienno-zimowym, co do zasady, większość z nas powinna przyjmować 4000 jednostek, ale mówię, jest to zmienne. zmierzmy i suplementujmy witaminę D3. Kolejny element to są witaminy z grupy B i ja mam takiego świra po prostu na punkcie takiej trójki, bo jest bardzo neuroprzekaźnikowa, czyli B6, B9, kwas foliowy i B12. Najlepiej, jeżeli te B9, B12 były w formie metylowanej. To jest taka forma metylokobalamina albo kwas foliowy jest oznaczony jako 5-MTHF, metylotetrahydrafolian. Powiedzmy tak w dużym skrócie, że on jest taki gotowy do działania, w taki tak zwany cykl metylacyjny wchodzi i po prostu jest bardziej biodostępny. I to jest bardzo ważna kwestia, bo czasami szczególnie tutaj, szczególnie dla wszystkich z Państwa, którzy jesteście na dietach bezmięsnych, a szczególnie wegańskich, kiedy nie jecie też jaj, nie spożywacie witaminy B12. Jest pewna część produkowana w jelitach, w części dystalnej, ale niewiele się wchłania, więc ta B12 to po prostu jak kropka nad i, musi być suplementowana. I często jest tak, że osoby właśnie na diecie wegańskiej myślą, że mają anemię z niedoboru żelaza, że takie właśnie osłabienie koncentracji, generalnie większa męczliwość, a to może być anemia megaloblastyczna z powodu niedoboru tej B12. Więc B6, B9, B12, więc najlepiej po prostu jakiś B-kompleks. Jeżeli też robimy sobie taki rachunek sumienia i wiemy, że no jemy mało kasz, mało warzyw zielonolistnych, ale to są witaminy rozpuszczalne w wodzie, one wydalają się z moczem, raczej ciężko je przedawkować, więc bym zachęcała. Tak jak wspomniałam, też te kwasy omega-3. Myślę, że mało z nas spożywa tą ilość ryb taka, jak powinna być. I teraz, jeśli jesteśmy na dietach wegetariańskich, nie jemy ryb i wegańskich. Kwasy omega-3 są pozyskiwane, ryby je mają w swoim mięsie, akumulują, bo zajadają glony. Jest taki rodzaj alg, z tego co pamiętam, schizochytrium chyba, z którego produkuje się kwasy DHA. Więc możemy też tą algową suplementację mieć, tylko problem jest taki, że w tej algowej suplementacji kwasów omega-3 raczej ciężko znaleźć dużą liczbę tej frakcji EPA. A w kontekście depresji, co ciekawe, właśnie te EPA są ważne, bo działają przeciwzapalnie. I nawet były badania, które wskazywały, że między 3 a 4 gramy tych EPA działały podobnie do Prozaku. Więc kwasy omega-3 jako podstawa, czy jako tranche, jako kapsułki. I też jeżeli robimy sobie taki rachunek sumienia, właśnie patrzymy na swoją dietę i mamy mało cynku w diecie, a to są różnego rodzaju pestki, kasza gryczana, owoce morza. Ten cynk też jest bardzo ważny dla modulacji w układzie nerwowym. Jest też bardzo ważny w ogóle dla takiej koncentracji, jak na przykład mamy jakiś duży stan wysiłku intelektualnego i magnez. Magnez to też, więc to żaden taki rocket science tak naprawdę. Magnez i tu nie chodzi o latającą powiekę czy gdzieś tam kurczliwość mięśni, ale taką tonizację układu nerwowego i też bez magnezu, tu bym chciała podkreślić, bez magnezu, bez witamin z grupy B, bez cynku, nie pójdzie nam synteza serotoniny i dopaminy. Czyli możemy zajadać ten tryptofan, też przy leczeniu lekami z grupy SSRI warto mieć ten magnez w diecie. I może odnośnie magnezu to tylko taki mit obale, że kawa nie wypukuje magnezu. Kawa zawiera magnez w sobie, kawa po prostu zwiększa ciśnienie krwi, nasila diurezę, więc więcej jonów ogólnie wydalamy, ale sama w sobie kawa nie. Tylko po prostu jeżeli pijemy dużo kawy i też mamy dużo stresu, to ten magnez nam się wypukuje, więc omegi, witamina D, witaminy z grupy B, magnez i jeżeli mało mamy w diecie, to cynk, a później te wszystkie adaptogeny i zioła, więc ta podstawa. Witamina E bardzo ważna jest w naszej diecie i witamina E jako, to jest w ogóle w laboratorium, pamiętam jak kiedyś używałam do doświadczeń, to jest bardzo silny antyoksydant jako Trolox i ona po prostu bardzo wymiata wolne rodniki, więc też będzie chroniła mózg na poziomie takim antyoksydacyjnym. Nie wpływa bezpośrednio na te szlaki neurochemiczne syntezy neuroprzekaźników, ale po prostu chroni twój mózg, kiedy jesteś przemęczony, przebodźcowany, właśnie żyjesz w jakimś takim zanieczyszczeniu. Też jeszcze tylko może dopowiem Państwu, że jeżeli chodzi o te omegi, bo to też właśnie w suplementacji ważne jest to, żeby jeżeli już suplementuję i wydaję tą kasę, to po pierwsze stosuję to codziennie, a po drugie też, żeby te dawki miały sens. I rozporządzenia towarzystw psychiatrycznych w kontekście omeg są i też tam w książce starałam się to opowiedzieć, jakie frakcje ważniejsze wobec czego, ale minimum 1 gram dla osób zdrowych tych omeg z takim tym jakby, że przewaga kwasów EPA w kierunku depresji. Natomiast dane naukowe wskazują, że powinniśmy między 2 a 3 gramy kwasów omega-3 stosować w przypadku takiego wsparcia zdrowia psychicznego. Czyli w zależności, jakie tam kapsułki czy tran państwo stosujecie, żeby to były 2-3 gramy omeg. I jakby tutaj też ciężko jest kwasy omega-3 przedawkować. Jeśli ktoś chce być taki już bardzo rzetelny, można obniżyć sobie poziom można zmierzyć sobie poziom kwasów omega-3 w błonie naszych erytrocytów, ale to jest raczej nieczęsto wykonywane badanie. Jest dosyć drogie, więc po prostu myślę, że lepiej jest te ryby zjadać albo suplementować kwasy.
Także dziękuję w ogóle za to wystąpienie, bo ta wiedza zawsze się przyda. Ja też jestem psychoterapeutką, więc czasami mogę się podeprzeć tą wiedzą, chociaż właśnie moja trudność właśnie w pracy z ludźmi w depresji jest taka, że oni to wszystko już teraz wiedzą. Przesłuchali wszystkie podcasty, wszystko już wiedzą. Czasami wiedzą więcej niż ja, ale mimo wszystko zastanawiam się, czy na poziomie takim nerwowym pracy mózgu jest coś, co w pewien sposób działa tak, że oni wiedzą, ale mimo wszystko tego nie robią. Czyli jakby wiem, że dzisiaj wyjdę, to sobie kupię pestki, po drodze sobie je zjem, że tak powiem, ale dlaczego w dłuższej perspektywie czasu jakby to o tym zapominamy, albo to się staje mało ważne i znowu wchodzimy w ten stan, tak? Czyli jakby dlaczego nie myślimy długofalowo, tylko zawsze później jednak krótkofalowo patrzymy na to, co tu i teraz. To jest taka moja trudność czasami, jak nauczyć pacjentów patrzeć długofalowo, żeby ta zmiana rzeczywiście była trwała.
To ja myślę, że to jest pytanie do Ani, jako z perspektywy psychoterapeutycznej. Wiesz co, pani...
To ja się spotkałam z takim określeniem, że mózg jest leniwy.
Oczywiście, że mózg jest leniwy i mózg oszczędza energię i robi to, co znane i to, co bezpieczne, dlatego tak ciężko nam wyjść ze strefy komfortu i ciężko nam zbudować tą rutynę dbania o siebie, a też mam wrażenie, że dlatego tyle teraz trąbimy o tym zdrowiu psychicznym, bo myślę sobie, że o dietę jest nam w miarę, na przykład myśląc o myśleniu, nie? O te takie zmiany nawyków myśleniowych, czy praca z mentalem. Sport, no to mogę tego trenera mieć, zapłacić mu, będzie dzwonił po mnie, zbierał za fraki na trening. Dieta, mogę sobie zamówić pudełka mieć, nie wiem, jeżeli mnie stać, to też dbać o to jedzenie, ale to, co w głowie, te kwestie mentalne, zmiana tego myślenia i podejścia, to nikt z nas tego nie zrobi i wydaje mi się, że tak trudno jest właśnie to wypracować, no bo to jest takie bardzo, bardzo praca wewnętrzna, ale też to, co powiedziałaś, że mózg jest leniwy, no niestety ta dbałość wymaga poświęceń i często zabrania też tego, co jest dla nas wygodne i znane i takie korzystne dopaminowo, czyli nie wiem, ograniczam słodkie jedzenie, mniej się bodźcuję dopaminą. No niestety, kurczę, no tak jest, ale to ja myślę, że kwestia budowania nawyków i rutyn taka psychoterapeutyczna.
Zastanawiam się, jak to działa właśnie na poziomie takim nerwowym działania mózgu, bo to, co w niektórych przypadkach u mnie działało, to przestraszyć pacjenta jeszcze bardziej. Czyli jakby go tak przestraszyłam, że brak zmiany, znaczy zastanawiam się, jak na poziomie właśnie układu limbicznego przestraszenie, czyli nie wiem, działanie układu współczulnego w tym momencie, pobudzenie do działania, bo jak nie, to będzie jeszcze gorzej. Jakby nie wiem, czy to jakby na poziomie takim
rozumiem.
Może to działać.
Dla mnie super heterogenna rzecz, czyli zmienna osobniczo.
Super heterogenna, czyli...
Dobra,
tak, bo nie, ja tak
bardzo
podziwiam
zmienna.
Twoje...
Nie, wiesz co, bardzo zmienna, dlatego że jesteśmy bardzo różni. Ja na przykład, nie wiem, byłam dzieckiem, którego nie motywowało to, że dostałam pałę gdzieś tam, zamykałam się w sobie, płakałam i nie będę się uczyć. A są osoby, których to strasznie motywuje, nie? To jest tak samo jak Selye stworzył te trzy koncepty stresu. Mamy eustres, dystres i neustres. Dla mnie coś może być, na przykład to wystąpienie dzisiaj. Ja, wiesz, mogłam się tutaj trząść i po prostu kortyzol odcina mi pamięć, nic nie wiem, ale na Anię to może działać bardzo motywująco i więc to jest super zmienna rzecz. Czy jeden pacjent się przestraszy i powie: o Boże, no to ja teraz się biorę za siebie, bo tutaj mam oddech śmierci na szyi, a ktoś może się kompletnie zamknąć. Tak myślę, to bardzo mocno działa w onkologii na przykład, jak się pacjent dowiaduje o diagnozie, więc bardzo różne, zależy od człowieka, ale też na przykład w kontekście, dlatego tak ja lubię bardzo filozofię Kaizen i rzeczy małe kroki. Jeżeli sobie wizualizujemy, u niektórych osób tak jest, na przykład takich, którzy mają predyspozycję do prokrastynacji, a to też nie do końca czasem wiemy to o sobie. Wizualizacja wielkiego celu, tego, że nagle to ja mam teraz przyjść do domu, ugotować jakąś tam rzodkiew, nie zjeść tych ciastek, nie ma fajki, nie ma tego, spowoduje, że ten człowiek powie, że ja to w ogóle dzielę i nie będę tego robić. A jeżeli małymi krokami powiesz, no dobra, no to dzisiaj dam paczkę ciastek, to zjem 3. Może zabiorę jedną kromkę białego chleba powolutku. Może być czymś takim, że właśnie twój układ limbiczny nie zadziała tak, że odłączy ci korę przedczołową. Czyli wizualizacja czasem bardzo dużego celu, takiego
wiesz, wręcz niemożliwego, albo zmiany, wywrócenia życia o 180, może działać deprymująco. I mam taki odcinek podcastu, jeśli byś chciała posłuchać, o prokrastynacji, gdzie z doktorem Markiem Wypychem z Nęckiego rozmawiamy właśnie o tym, jak działają te mechanizmy u różnych ludzi. Dlaczego niektórych wizja na przykład porażki może być taka, tak samo deprymująca, jak wizja sukcesu. Że ktoś tak odstawia wykonanie danego działania, bo tak się boi sukcesu, jak tak samo jak ta osoba, która boi się porażki.
Czyli jak ktoś się przestraszy, to może albo się aktywować, albo się sparaliżować. Dokładnie. I być w tym sensie.
Tak, tak. Mhm. Że są osoby, okay, których to bardzo zmotywuje, a są osoby, które powiedzą, że po prostu nie robię. Mhm.
Dziękuję.
To ja może tylko tak na szybko dopowiem, bo myślę, że to może też każdy z was wykorzystać. Ja na przykład, jeśli zachęcam do praktyki uważności pacjenta, a jest w tym jakaś trudność, ciężko się zmotywować, to na przykład robimy 2 minuty na początku sesji. I zazwyczaj też pytam, czy macie ochotę, no bo może już ktoś jednak robił tą uważność rano, więc tak. Jeśli mówimy o aktywności fizycznej, no to czy możesz dojechać jeden przystanek, wysiąść wcześniej na jednym przystanku i na przykład dojść tutaj na to spotkanie, albo dojść do pracy. Więc to są takie bardziej małe rzeczy. Ja jakby też nie będę wymyślała tutaj planu za pacjenta, ale pokazuję, no zobacz, możesz tak, nie? Jakby to jest jakaś opcja. Może to będzie proste. Szczególnie tak jak właśnie mówiłaś też o tym, o tych aktywnościach, planie dnia przy depresji, czyli jakby robimy taką aktywizację behawioralną, żeby właśnie małymi krokami ktoś się przekonywał, że coś może być trudne w umyśle, ale okazuje się, że jest mniej trudne, a bardziej satysfakcjonujące. Że na przykład nie doszacowujemy tej satysfakcji z zadania, a przeceniamy tą trudność. Więc to jako taki pomysł i też jestem bliższa małym krokom.
Tak, i też pamiętam, że właśnie na mojej psychoterapii, jak ja akurat byłam w nurcie psychodynamicznym i dużo było też takiej pracy z ciałem, ale rozmawiałyśmy o rutynach i pamiętam, jak myślę, że dla mojej pani psychoterapeutki to też była lada zagwozdka, jak ja zawsze przychodziłam z jakimiś neurobiologicznymi tutaj, a jak to działa? I że właśnie budowanie takich rutyn u pacjenta, nawet od takiego małego sukcesu rano, czyli przykładowo zaścielę łóżko, czyli nie wiem, zrobię to śniadanie, ułożę buty gdzieś tam koło drzwi, że to są małe rzeczy i jedna pociąga za sobą kolejną. Czyli też mi się wydaje, że tutaj mówimy o depresji w kontekście osoby, która jest rozregulowana emocjonalnie, ma też jakby no problem z wizją siebie, jest bardzo taki dużo autokrytycyzmu, to na pewno robienie małych rzeczy powoli niż takich dalekosiężnych zmian, czy właśnie też, nie wiem, straszenie, wydaje mi się, że przyniesie dużo, dużo lepszy skutek. Tym bardziej myśląc sobie o tym, że mamy zaburzone to połączenie czołowo-limbiczne, więc ta kora no nie będzie dawała tutaj tych projekcji takich zdrowych, więc tak mi się wydaje.
Mam pytanie jeszcze odnośnie kawy i nadnerczy i kortyzolu. Wpływu wzajemnie kawy jakby na kortyzol i na nadnercza i czy istnieje coś takiego jak wyczerpane nadnercza?
Wyczerpane nadnercza są terminem stworzonym, który nie ma żadnego przełożenia. Nie wiem, nie ma go w ICD-11 czy tam w kategorii chorób. Więc ja się na tym nie znam. Ja wiem że to nie istnieje. Może rzeczywiście jest tak, że organizm chronicznie zestresowany na zasadzie też takich adaptacji epigenetycznych może się coś, czyli wpływ środowiska na nasze geny, może dochodzić do sytuacji, o tym Sapolski świetnie pisze, dlaczego zebry nie mają wrzodów, zmieniać się odpowiedź kortyzolowa, czyli po prostu no, ten organizm nie ma już zasobów, żeby tak reagować na stres, bo na przykład moduluje się coś tam w obrębie receptora. Jeśli chodzi o kawę i kortyzol, to ja też z naukowej perspektywy bym chciała, ale też subiektywnej, ja jestem psychofanką kawy i nie wyobrażam sobie życia bez kawy. Natomiast u osób chronicznie zestresowanych, takich, które wstają gdzieś tam i już są pobudzone i mają ten kortyzol wysoki, na przykład sobie zmierzyły, to nie zawsze to musi być dobre rozwiązanie, ale też nie znam badań, które by mówiły, że kawa rzeczywiście jakoś tak podbija nam kortyzol, że później gdzieś tam te piki nie spadają, jeżeli dbamy o siebie na takim poziomie, wiesz, całościowym. Kawa przede wszystkim ze względu na kofeinę, ale nie tylko, mnóstwo polifenoli działa neuroprotekcyjnie i też w depresji jakby są badania, które wskazują, że po prostu działa wspierająco.
Nie wiem, czy to nie jest za duża wrzuta na koniec, ale wczoraj wartowałam stronę jednego z Centrum Medycyny Konopnej i trafiłam tam też na wpis, że jest to polecane w depresji. Pytanie, czy to jest prawda, czy to jest jakieś naciągane, czy...
No. Ale co konkretnie?
Leczenie konopiami medycznymi.
Masz na myśli THC?
Tak.
Czy CBD, rozumiem, czy CBG, tak. Czy...
Ja nie jestem jakąś super zwolenniczką, żeby mówić o CBD czy THC w kontekście tego, jeżeli na przykład leczymy się przeciwdepresyjnie, bo to już wiemy na 100%, że wchodzi w interakcję z lekami. I nie czytałam badań, które by mówiły, że w kontekście depresji ma to zastosowanie, ale jakby no nie ma co tu gadać. CBD w wielu takich aspektach zapalnych i zmniejszających stany lękowe było stosowane, jeżeli nie było stosowane leczenie. Natomiast no CBD szczególnie ma to działanie przeciwzapalne i takie modulujące układ endokannabinoidowy, ale o THC i medycznej marihuanie nic mi nie wiadomo, a dodam może, że THC w kontekście depresji, na przykład takich stanów lękowych, które mogą być w depresji, może tylko potęgować te stany lękowe. Zresztą też ostatnio rozmawiałam ze znajomym psychiatrą, który potwierdza to, że w kontekście młodych osób THC jest jednym z takich głównych czynników generujących na przykład schizofrenię, jeżeli mamy predyspozycję. Więc ja nie jestem absolutnie zwolenniczką, chyba że mamy wskazanie do medycznej marihuany w jakichś takich bólach idiopatycznych, w medycynie paliatywnej to tak, ale przeciwdepresyjnie bym nie znam takich badań. Jeśli będą, to wtedy powiem, że super. Natomiast bardziej CBD chyba z tego względu na to działanie przeciwzapalne, tak myślę, że może taki był mechanizm.
Dobrze, dziękuję. Mnie to też zdziwiło, dlatego pytam.
Ja mam takie pytanie dotyczące motywacji, bo tak naprawdę jest dużo rzeczy fajnych, które możemy zrobić, żeby jakoś przeciwdziałać depresji i innym chorobom, ale często jest taki problem, żeby znaleźć w sobie tą motywację, żeby te rzeczy zacząć robić. I na przykład jeżeli chodzi o sport, wiemy, że on działa dobrze na nasze ciało, na mózg i tak dalej, ale jest taki problem, że trzeba się do tego gdzieś zmusić. Jednym to przychodzi łatwiej, innym to przychodzi trudniej. I na przykład, jeżeli do takiego sportu, aktywności fizycznej trzeba się zmuszać w jakimś stopniu, to czy warto to robić, czy lepiej nie?
Kurczę, no to jest takie właśnie, wiesz, to jest to, co mówiłyśmy, że mózg jest leniwy i nie lubi wychodzić ze strefy komfortu i no sport i ruch jest absolutnie wpisany w naszą biologię, my musimy się ruszać i jeżeli przestajemy się ruszać, to wszystko dosłownie zastyga bez ruchu, czyli cały przepływ w twoim ciele i funkcjonowanie mózgu, więc tak, musisz się ruszać. Tylko teraz cały tik jest w tym, żeby znaleźć jakikolwiek rodzaj ruchu, który sprawi ci przyjemność, do którego będziesz chciała wracać i będzie powtarzalny, bo no nie jest niczym dobrym zmuszanie się do aktywności, której nie lubisz, bo po pierwsze wywalasz sobie też kolejną dozę kortyzolu i robisz to z niechęcią, a jakby współpracowanie, tak zwane mind-muscle connection jest już znane i wiemy, że to nie działa, ale trzeba się ruszać i teraz no wiesz, to jest tak, że no nie wiem, tak jak musisz oddychać. Ludzie, którzy przestają się ruszać, to widać na przykładzie badań, nie wiem, astronautów gdzieś tam ubezwłasnowolnionych, czy nawet zejdę niżej, znacznie niżej, myszy, które nie mogą poruszać kończynami i są kompletnie pozbawione zdolności, szczególnie ruszania kończyn dolnych. W ogóle od pracy nóg zależy też nasza neurogeneza, więc nie wiem, jak chodzimy na siłkę, to trzeba robić siady i w ogóle ruszać nogami, więc to jest absolutnie niezbędne, ale znaleźć rodzaj aktywności, to może być nawet, jak będziesz sobie tańczyć po domu, czy to, że wybierzesz, wiesz, schody zamiast windy, czy przejdziesz się na spacer. Cały czas ta myśl, że bez tego po prostu twoje ciało nie będzie funkcjonować. Więc spróbować poszukać coś, co lubisz, jakkolwiek, nawet ten spacer do pracy na uczelnię, ale ruch, no niestety jest konieczny, niestety, ale jest konieczny. Tylko nie tak, żebyś zmuszała się na coś, czego bardzo, bardzo nie lubisz, bo wtedy jakby siłą rzeczy raczej wątpię, żeby to weszło ci w nawyk.
Z mojej perspektywy w ogóle super trafionym trikiem jest, jeśli zastanowisz się, co lubiłaś, tak faktycznie lubiłaś robić, jak byłaś dzieckiem. Na przykład, jeśli to było, nie wiem, chodziłaś na balet i to był super fun, albo na jakąś gimnastykę i teraz myślisz sobie, że no dobra, dorośli nie chodzą na jakąś tam gimnastykę tego typu czy coś. Ja na przykład, jak doszłam tą metodą cofania się do tego, że kiedyś na jakimś obozie letnim językowym, ktoś mnie zabrał na wspinanie w skały i mi się to tak na maksa spodobało, ale do tej pory zawsze myślałam o tym, że wspinanie to jest tylko, wiesz, że jedziesz gdzieś w skały i robisz to raz w wakacje, tak jak jeżdżenie na kajaki, no nie? A okazało się, że możesz chodzić na wspinanie codziennie w środku miasta bez najmniejszego problemu i od tego czasu się wspinam już od wielu lat, więc może to jest jakiś taki trik, że jakoś sobie dojdziesz do tego, co faktycznie sprawiałoby ci tę radość po prostu. Są na przykład zajęcia z baletu dla dorosłych. Ze wszystkiego już są właściwie.
Mi się balet właśnie kojarzy tak z jakąś taką traumą. W sensie, że widzę te biedne baletnice. Nie wiem, może Natalie Portman mi przypomina. Nie no, ale oczywiście rozumiem, że można lubić. Bardziej chodzi mi o to, że no nie ma opcji, muszę ci powiedzieć, że ruch jest super ważny, ale to wydaje mi się też jest praca taka pewnie z przekonaniami czy z psychoterapeutą bardziej niż z tego, że mechanizm, powiem ci, że jest taki czy inny, ale kluczowe w tym wszystkim, w tym budowaniu rutyn jest to, żeby znaleźć to, co lubisz. Ja też chyba przeszłam przez, też się wspinałam, tak czy siak, boulder, crossfity, ciężary, a jakby znalazłam tą aktywność, która po prostu, wiesz, budzę się rano i chce mi się to robić, więc... Jestem pewna, że coś tam zawsze się, wiesz, znajdzie. Nawet to spacerowanie, czy to, że włączysz muzykę i będziesz sobie pląsać przez 30 minut, albo nawet bez tego zegarka, bo to też może być jakiś czynnik stresujący, że Jezu, 30 minut muszę tańczyć. Ale żeby trochę to ciało ruszyć.
Tutaj szczerze powiem, że podałam przykład aktywności fizycznej w ramach szukania tej motywacji, że nie dokładnie tą aktywność fizyczną mi chodziło, chociaż no, jest to mój przykład, tak powiem szczerze. Ale właśnie jak można znaleźć tą motywację? Czyli tutaj dobrze rozumiem, że takim kluczem jest szukanie czegoś, czego się lubi. Czyli żeby mieć taki punkt zaczepny, że lubię to robić i to w jakiś sposób może mnie motywować do tej rzeczy.
Tak, i to jest w ogóle podstawa tego, żeby ludzie zakorzeniali się gdzieś w jakiejś czynności. Tak samo jest z nauką. Ten słynny badacz stanu flow, Michali, którego nigdy nie mogę wymienić nazwiska, taki bardzo Węgier, badacz stanu flow.
Ciszkent Michali.
Dzięki, Ania. Jezu, nie wiem, jak to, ja nie umiem tego wymówić. W każdym razie to, żeby ekscytować się w miarę tym, co robimy, na przykład uczymy się czegoś i sobie na zasadzie storytellingu dopowiedzieć, jest jakie to jest fascynujące, jestem wybrańcem, że mogę się tego uczyć, dopowiadać do tego pewnego rodzaju historię, dużo ma większe prawdopodobieństwo, że zakorzenić się w głowie, wydzielić się, to też już tak z neurochemii wiemy, dopamina z acetylocholiną i jest w stanie ci się po prostu zakorzenić, utrwalić, będziesz do tego wracać. Tak samo jest właśnie ze znalezieniem tej rutyny, która spowoduje, że samoistnie ty przyjdziesz do domu, rzucisz torbę i masz zakodowaną rutynę, że biorę buty, nie wiem, idę pobiegać, czy wychodzę na spacer. Czyli nie ma opcji, żeby twój mózg przepracował w jakiś sposób coś, czego tak bardzo nie znosisz. Bo to raczej będzie jako takie traumatyczne doświadczenie. Na przykład, nie wiem, mi się tak kojarzy skok przez kozła na WF-ie przykładowo. Jakieś traumatyczne doświadczenie, no.
Albo jeszcze możesz sobie na przykład pomyśleć, jeśli na przykład kochasz słuchać audiobooków, książek albo podcastów, to umawiasz się ze sobą, że będziesz ich słuchać tylko wtedy, kiedy wychodzisz na spacer, albo tylko kiedy idziesz pobiegać, albo tylko wtedy, kiedy chodzisz na siłownię, a nie słuchasz ich, jak po prostu siedzisz w domu. I wtedy łączysz sobie te dwie rzeczy ze sobą i masz po prostu super kombo. Poza tym moim zdaniem najfajniejsze jest chyba, jak możesz robić te rzeczy, które lubisz.
To, co Kleo powiedziała, nazywa się uczeniem asocjacyjnym. Dokładnie tak. Jakby łączymy jedno z drugim i później mamy tak, że dokładnie nawet myśl o posłuchaniu podcastu od razu kojarzyć się z tym, że będziesz to robiła symultanicznie z chodzeniem. I tak samo jest z nadbudowywaniem nawyków, kiedy chcemy jakiś, nie wiem, nawyk zastąpić jeden drugim, nie wiem, chronicznie i kompulsywnie oglądam coś na Netflixie, no to koło pilota czy telewizora sobie kładę książkę. I generalnie jest wiele takich mechanizmów. Ja też nie zajmuję się budowaniem nawyków, ale jest... W moim odczuciu świetna książka, ta żółta z PWN-u, Siła nawyku, z tym takim kółkiem i biegnącym panopkiem. Charles, nie pamiętam nazwiska, ale to jest naprawdę dobra książka o budowaniu nawyków i rutyn. W takim stopniu, nawet jak ktoś jest bardzo, bardzo oporny i to ciężko wchodzi. Więc to jest zresztą... I też Atomowe nawyki Jamesa Cleara jest taka książka, która... Tam można się przyczepić do pewnych rzeczy, ale jest dużo takich treści, z których ja też wyciągnęłam coś, żeby budować. Na przykład u mnie tak jest z porannym wstawaniem albo z tym, że przykładowo nie wiem, wstaję tam koło tam 5:30, w ogóle uwielbiam poranki i staram się na przykład przez 2 godziny pierwsze nie sięgać po telefon, mam jakąś tam rutynę i też to było budowanie, to nie jest tak, że nagle zaczęłam tak wstawać i mimo, że gdzieś sięgałam po coś, to jest budowane pewnym czasem i to właśnie w Atomowych nawykach jest dużo takich tipów.
Cześć, ja chciałem zapytać ogólnie, jak długofalowa ekspozycja na ciepło regularna w kontekście saunowania przykładowo może wpływać na wyciszenie układu nerwowego, takie przebodźcowanie, czy jakby to, że się wychodzi po saunie i jest się zrelaksowanym, czy może później wpływać długofalowo, jeżeli się to robi regularnie?
Wiesz co, rzeczywiście tak, saunowanie i w ogóle modulacja ciepło-zimno jest czymś dobrym, już tutaj bez wchodzenia w szczegóły, na ile morsowanie nam robi to, czy siam to, rzeczywiście pod kątem układu nerwowego sprzyja, ale nie znam takich badań, które wiesz, jakaś follow-up, że na przykład pacjenci czy osoby poddawane były saunowaniu i widać trwałe zmiany. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast na pewno aktywuje nam tak zwane białka HSP70 i one, wiemy na przykład, że działają neuroprotekcyjnie. Tylko też myślę, że to jest ważne, żeby dobierać to saunowanie, wiesz, pod kątem na przykład zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Nawet możemy nie mieć świadomości tego, że coś tam nie działa, ale mieć to pod kontrolą. Natomiast nie znam takich badań, które by mówiły, jak to długofalowo działa.
Cześć. Ja chciałam zadać pytanie, tak jakby, no bo tytuł spotkania Skąd się bierze depresja? I chciałam zadać pytanie, czy depresja może się brać z innej depresji? Czy depresją można się zarazić? Czy taka pomoc, wspieranie osoby, która ma depresję, może powodować depresję u nas?
Fajne. Znaczy, dzięki za to pytanie, bo rzeczywiście nie można się zarazić tak per se, jak infekcją zakaźną, jakąś bakteryjną, ale na przykładzie innych jakby kwestii, którymi się zajmuję, czyli też edukacją w chorobie Alzheimera i opiekunów osób z chorobą Alzheimera, która na przykład jest bardzo wyczerpująca i też znowu tutaj przytoczę przykład mojej mamy, która zajmowała się babcią i widziałam, w jaki sposób gradacyjne jej zdrowie psychiczne siadało, a w chorobie Alzheimera też mamy do czynienia z depresją, to widać, że jakby jest to stresujące przebywanie z osobą w tak trudnym stanie psychicznym, psychofizycznym i próba wsparcia i myślę o tym, że dużo też mówi psychoedukacja, żeby wspierać osoby wspierające, no jakby może się tak zadziać, no bo każdy z nas, też wspominaliśmy na początku, ma tą rezyliencję, czyli tą wyporność na stres, na trudy, na smutki, a na pewno w pewnym stopniu to tak oddziaływuje, więc ta dbałość o zdrowie psychiczne i o to, żeby mimo, że zajmuje się tą osobą, która jest w trudnej sytuacji, jest kluczowa, więc tak jakby na poziomie biologicznym nie masz transferu obniżonej serotoniny, czy to nie działa czynnik infekcyjny, ale no ta kwestia psyche, tak, zdecydowanie, bo mówiłyśmy też o tych, w ogóle depresja, tak jak uzależnienie i większość chorób dzisiaj. Tutaj mamy tak samo komponentę biopsychospołeczną. Czyli musi się coś zadziać na poziomie biologicznym. Tutaj mamy dysfunkcyjny mózg, coś się dzieje z neuroprzekaźnikami. Psycho, coś w twojej psychice jakby zaczyna, wiesz, gorzej pracować, jakieś trudne sytuacje i społeczne, czyli to, co się dzieje też wokół ciebie. Więc tutaj myślę, że jak najbardziej ma to wpływ. I właśnie tak jak mówię, w kontekście opiekunów osób chorych też jest cała grupa wsparcia, która wspiera ich psychoterapeutycznie. Oni sami jakby też chodzą na właśnie grupy wsparcia, mimo że zajmują się osobą jakby w tym epicentrum tego zdarzenia, więc tak, myślę, że ma to wpływ. A jeżeli chodzi o takie też predyspozycje dziedziczenia, bo o tym nie mówiłyśmy, nie ma dzisiaj genów jednoznacznie związanych z depresją, że wiemy, że to jest na przykład choroba autosomalna dominująca, czyli że jeden rodzic jest chory, nie wiem, czy pamiętacie z biologii, tam ktoś ma duże A albo małe A w kontekście genów i przejdzie to duże A od mamy, ja dostanę, jestem chora. Nie ma jednoznacznych genów związanych z depresją, ale wiemy, że na przykład bliźniaki homozygotyczne, jednojajowe, 50-60% rozwinięcia depresji, czyli jeżeli w rodzinie była historia choroby, no to też jest jakaś tam większa predyspozycja, ale nie możemy dzisiaj powiedzieć, że to jest choroba genetyczna, czyli na przykład jeśli opiekuje się ktoś rodzicem, siostrą, babcią, to znaczy, że ja też będę chora.
Dziękujemy za wasze pytanie.
I jeszcze moje ostatnie pytanie, bo to jest pytanie, które było na mojej liście zagadnień do naszej rozmowy głównej, ale Ania mi powiedziała, że to nie jest to pytanie do naszej rozmowy głównej, ale teraz sobie pomyślałam, że mogę się zgłosić
w tej
części. Tak, czyli po prostu obchodzę to. Ale pomyślałam, że to też jest coś, co was może być może interesować, więc może się dowiemy wszyscy razem. W każdym razie na Zachodzie to jest bardziej powszechne. Nie wiem, jak w Polsce, nie słyszałam o tym jeszcze. W każdym razie, jak sobie myślę o diagnozowaniu psychiatrycznym w kontekście depresji, ale też w kontekście różnych innych diagnoz, no to zazwyczaj wygląda to tak, że przychodzi pacjent do tego lekarza, trochę się z nim pospotyka i w końcu dostanie jakąś diagnozę. No nie, ale to jest diagnozowanie jakby objawowe. I oczywiście to jest pytanie jakby takie z obszaru psychiatrii. Natomiast w Stanach no na pewno bardzo wielu z was słyszało o na przykład o dr Amen, który robi te skany mózgu, to jest psychiatra, który robi skany mózgu swoim pacjentom i on mówi, że on nigdy nie zdiagnozuje już osoby w kontekście psychiatrycznym już nigdy jej nie zdiagnozuje, jeśli nie będzie mógł zobaczyć jej mózgu. Czy faktycznie depresję, czy tam też jakieś inne założenia, czy faktycznie to możemy zobaczyć na tych skanach w ten sposób, czy w takim razie nie miałoby sensu, żeby całe diagnozowanie psychiatryczne było przeprowadzane w ten sposób?
No niestety, w ogóle nie wiem, czy państwo wiecie, ale jest tak, że przecież diagnoza depresji, czy choroby afektywnej dwubiegunowej, czy schizofrenii nie bazuje na żadnych markerach. Nikt tam nie bada nam poziomu serotoniny, no bo właśnie. Się tego nie bada. Nikt
aż
nie...
jest to dziwne
tak,
chyba, nie?
Nie bada się. Jest to... Czyli tak naprawdę bardzo mocno polegamy wtedy na kompetencji wiedzy lekarza. Tak samo jest w kontekście dzisiaj diagnoz ADHD, czy neuroróżnorodności. Więc rzeczywiście nie mierzymy żadnych poziomów. Jest to wszystko kwestia rozmowy i rozmowy o objawach. To, co mówisz... To trochę byłoby takie marzenie, tak samo jak dzisiaj cała medycyna związana z biomarkerami, że chcielibyśmy znaleźć markery, czyli takie charakterystyczne zmienne gdzieś tam biologiczne, na przykład podwyższenie jakiegoś białka, tu czy ówdzie, gdzieś tam w osoczu, we krwi, co mówi, że może się rozwijać choroba. To w ogóle jest takie marzenie naprawdę w nauce. Ja właśnie w chorobie Alzheimera w doktoracie nad tym pracowałam, żeby szukać tych zmiennych, że pacjent rozwinie czy nie, ale to jest absolutnie jeszcze pieśń przyszłości i my w Polsce też nie mamy pieniędzy w funduszu w NFZ-cie i w ogóle myślę, że to byłoby, na chwilę obecną jest to dla mnie sci-fi, żeby obrazować pacjenta każdego poprzez neuroobrazowanie i szukać zmiennych. A odpowiedź na twoje pytanie jest, czy są zmiany? Są, ale też nie u wszystkich pacjentów one się jakby muszą uwidocznić, bo mówiłyśmy o tym, tak, że no może być widoczna ta większa atrofia hipokampa. My też w neuroobrazowaniu, w MRI-u możemy zobaczyć na przykład zwiększoną objętość ciała migdałowatego, szczególnie prawego, tak, szczególnie prawego, takie nadaktywne. Mogą być widoczne jakieś zaburzenia w funkcjonowaniu kory, ale... naprawdę wydaje mi się, że u niektórych pacjentów w ogóle nie musi być tego widać, żeby depresja była, jakby, żeby rzeczywiście to się złączyło z objawami. Bardziej ja bym widziała sens i to, co dane naukowe wskazują, to raczej widzimy w metaanalizach zbieżne połączenie, czyli na przykład obniżony poziom BDNF-u, te markery stanu zapalnego, szczególnie ten BDNF krążący w osoczu krwi, poziom witaminy D, to się bardzo mocno gdzieś tam...
Czyli to można zbadać badaniem krwi, tak?
Tak, ale tego nie robimy też tak rutynowo, to raczej w badaniach naukowych mówimy i wydaje mi się, że to byłoby coś takiego wnoszącego, bo dzisiaj naprawdę to wszystko jest wywiad z pacjentem.
Dzięki wielkie,
ja
Asia,
dziękuję bardzo
za poświęcony czas. Dziękujemy też wam, że przyszliście, wytrwaliście do końca.
Dziękuję bardzo. I teraz mogę sobie wybrać rower.
Chciałam wam jeszcze przypomnieć o naszej kampanii Pierwsza Samopomoc, którą premierowaliśmy w październiku. Mamy dla was kilka, może kilkanaście albo 10 plakatów tam z tyłu na stoliczku. I chyba jeszcze dosłownie ostatnie kilka naszych książeczek Prisma, takich broszur, którymi też możecie się podzielić, podpisać się na końcu i puścić je dalej swoim znajomym. A jeśli nie złapiecie
Michał
się na plakat, to tak, to plakaty są do pobrania. Znajdziecie w naszym linku przez Instagram. Na naszej stronie chyba akurat jest jakiś bug i nie da się ich pobrać, ale na pewno jeśli wejdziecie na nasz Instagram albo Facebook, to znajdziecie.
Tak, te plakaty są super, bo one są w różnych formatach, są przygotowane do druku, więc można je wydrukować na drukarce, w biurze nawet i powiesić.
Jest też wersja
czarno-biała. Bo jest też wersja czarno-biała i wersje wielokolorowe, bardzo ładne.
Tak, więc polecamy. Możecie być takim mini wolontariuszem, można zwariować. Dzięki wielkie jeszcze raz i do zobaczenia na następnych spotkaniach.
Tak, za miesiąc tutaj.